tam jest kasa, tu iść tam zapłać, tu się przebiera i na trening. No, no i oczywiście, wiesz, do, i miałem, zrobili mi na dzień dobry dochodzeniówkę, że trzech, wiesz, trzech mistrzów świata na mnie jednego i mi się zmieniali co chwilę. Gdzie ja byłem bezpośrednio z samolotu po locie, wiesz, po prostu wypruty, niewyspany. Jiu-jitsu jest tak jakby nie tylko samym systemem sportu walki, ale właśnie to, że wiesz, ono sprawia, że wdrażamy się w ten taki fajny, zdrowy tryb życia. Że wiesz, że przede wszystkim jest naprawdę, może być zbawienne dla ludzkiej psychiki, bo wiesz, no ja znam niejedną osobę, która dzięki jiu-jitsu się gdzieś tam podniosła, może nie tyle z depresji, ale z jakiegoś tam ciężkiego momentu w swoim życiu. Teraz jak na przykład zdobywałem rysy w samych shortach, gdzie w ogóle ekstremalnie do sprawy podszedłem, bo byłem zaraz po powrocie ze Stanów, więc na jetlagu jeszcze ciężkim, bo to drugi dzień po powrocie było, więc to był ten najgorszy dzień, to powiem ci, że miałem naprawdę wielokrotnie taką myśl, że tak powiem, a pierdolę, to dobra, schodzę. Nie?
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Kamil Umiński, siemka.
Dzień dobry.
Dzięki, że dołączyłeś do mnie do podcastu.
No, bardzo gorący okres dla mnie, już za 3 dni biorę ślub. Wow. Przygotowania do wesela, także że tak powiem, jakoś tak jak ustaliliśmy ten termin naszego spotkania, to jakoś tak sobie myślałem, że już będę miał wszystko na tyle poukładane, że w ogóle to będzie idealny termin, ale jednak jeszcze nie, już jutro wyjeżdżam tam w rodzinne strony mojej narzeczonej, a jeszcze tyle rzeczy jest do załatwienia, ale spokojnie, poradzę sobie.
Gratulacje.
Dziękuję. Pozwól, że te gratulacje tak naprawdę przyjmę, nie wiem, za rok, za dwa, okej?
Jak się wszystko ułoży, tak?
Nie, jestem bardzo zadowolony i nawet mógłbym rzec, że szczęśliwy, że tak się dzieje, bo nie wiem, no, fajny moment w moim życiu.
No jasne, to chyba dla każdego fajny moment. Ale ja jestem zaskoczony, że 3 dni przed zdecydowałeś się na nagrywanie podcastu. Pewnie jest miliard rzeczy do ogarnięcia.
No jest. I tak jak mówię, no spodziewałem się, że nie wiem, że jakoś przed weekendem już będę w zasadzie miał wszystko zamknięte, bo tak było tych dużo rzeczy poukładanych. Ale wiadomo, że coś tam się odpycha jeszcze na ostatnią chwilę, coś jeszcze się wydarzy. Ale tak jak mówię, no jest tam pod jakąś kontrolą, szczególnie mojej partnerki, bo to zawsze jest tam z jej strony jakieś tam nerwowe elementy wychodzą, no bo ona wiadomo, że chce mieć wszystko. Tak, ona jest zadaniowa jest i chce mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. Ja tam trochę odsuwam, no powiedzmy, że to będzie jeden z tych trudniejszych dla mnie elementów, przejście z formy niebieskiego ptaka na formę założyciela rodziny, no.
Co masz na myśli, mówiąc niebieski ptak?
No wiesz, całe życie byłem jakimś takim, nazwijmy to, wolnym strzelcem, tak? Mimo tego, że miałem jakieś, nie wiem, długie związki, kilkuletnie nawet, no to nie udało mi się zdecydować na to, żeby rodzinę założyć, nie? A teraz przyszedł ten moment, że wiesz, jestem już starszym panem po 40, który po prostu stwierdził, że no dobra, to jest ten czas i wiesz, i wszystko zmierza w tym kierunku, wiesz, gdzieś tam miałem ze sobą jakieś związki szczęśliwe bądź mniej szczęśliwe, gdzie już gdzieś tam ten etap był, powiedzmy, już wkraczałem w
blisko.
To. Wiesz, blisko, ale jednak było coś tam, że to jednak nie było to. Wiesz, później nie żałowałem, znaczy na pewno, wiesz, jak to ja zwykłem mówić, nie żałuję się róż, gdy płonie las, ale wiesz co, no jestem na tym etapie teraz właśnie i jest mi z tym dobrze.
No ale życie miałeś chyba też bujne, więc to nie jest tak, że jakbyś przebimbałeś.
Wiesz co, znaczy ja, wiesz co, różnie. Nie uważam, że znaczy nie żałuję na pewno niczego. Wydaje mi się, że mógłbym w życiu zrobić więcej, ale tak jak mówię, no jestem tu, gdzie jestem i moment, do którego doszedłem, nie zamieniłbym na nic innego na świecie, więc chyba jest okej. Okay.
Mhm. Ty ile lat jesteś w jiu-jitsu?
W samym jiu-jitsu prawie 20 lat. Ja przeszedłem jakąś tam drogę, wiesz, no gdzieś sportami walki się zajmuję od dziecka. Aha. Trenowałem jakieś tam jiu-jitsu tradycyjne kiedyś.
Japońskie to jest?
Tak, takie japońskie. Ja pochodzę w ogóle z małej miejscowości podwarszawskiej, nazwijmy ją satelitarną, chociaż taką daleką satelitą, 50 kilometrów od Warszawy z Nasielska. I wiesz, no nie bardzo miałem możliwość tam trenowania sportów walki, ja zawsze chciałem, odkąd w wieku 6 lat obejrzałem Wejście Smoka, to już wiedziałem, co chcę w życiu robić.
To jest z Bruce'em Lee.
Tak, tak. I wtedy to wiesz, no to był taki, wydaje mi się, że decydujący moment w moim życiu. Ale tak jak mówię, no nie bardzo były możliwości na to, więc tak jak mówię, no gdzieś się starałem, oprócz tego, że wiesz, w wieku dziecięcym z jakichś książek, gazet, bo nie było jakichś takich treningów, później w okolicach Nasielska pojawiła się jakaś tam sekcja właśnie japońskiego jiu-jitsu, ja chyba miałem wtedy 12 albo 13 lat, jak zacząłem trenować.
I to już było dużo później po tym filmie?
No tak, tak, tak. Zdecydowanie. Film obejrzałem w wieku 6 lat chyba, że tak gdzieś powiem, to wtedy się opierało wszystko na zasadach jakiegoś tam naśladowania. To gdzieś tam wujek, który się uczył w technikum w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzieś tam mi coś pokazywał, jakieś dźwignie, jakieś, wiesz.
I samym filmem się tak zainspirowałeś?
Tak, znaczy ja wiedziałem, co chcę w życiu robić po prostu. Ja chciałem być też taką, wiesz, twardą osobą, która sobie ze wszystkimi przeciwnikami poradzi. Aha. Wiesz, znaczy być może wynika to z jakiegoś takiego mojego aspektu psychologicznego, że jestem introwertykiem, zawsze byłem outsiderem, zamkniętym w sobie. Być może to potrzebna była mi ta wiara, że ja sobie poradzę ze wszystkim, tak? Mhm. Gdzieś tam, wiesz, no mimo wszystko pochodzę z małej miejscowości, no z rodziny, która niestety no, nie była posażna. Ale gdzieś tam miałem to tak jak dziadek mojej mamy, który był moją wielką życiową, znaczy ojciec mojej mamy, który był moją wielką życiową inspiracją, gdzieś tam na dalekiej wsi, w której tak naprawdę no, żyło się dosyć biednie, ale był kowalem, był bardzo twardym człowiekiem i gdzieś tam...
Oni mają wielkie łapy, nie?
Wiesz co, wielkie łapy to nic. Siła. Mhm. Siła przepotężna, wiesz. Ja całe życie patrzyłem, jak on w tej kuźni kuje te lemiesze, wiesz, pod kuciem koni też się zajmował, więc naprawdę, wiesz, najśmieszniejsze jest to, że jak byłem jako dziecko, wiesz, ja nigdy nie chciałem go słuchać, bo to, wiesz, byłem zbuntowanym, rzeczywiście jakimś tam odrzuconym, nazwijmy to, nie wiem, smarkaczem, który, wiesz, bardziej chodził i tych wszystkich starszych wkurzał, bo chciał sobie, nie wiem, latać, żyć jakimiś marzeniami. A wiesz, a dopiero jak byłem tam w wieku, nie wiem, nazwijmy to nastoletnim, dopiero, wiesz, odkryłem to, co on chciał mi przekazać, więc...
To ale, i tak wcześnie chyba.
No, wiesz co, no, że tam różnie tak naprawdę, jak wiesz, jak on odszedł, to wtedy dopiero odczułem tą stratę, tak?
Zacząłeś doceniać.
Tak, że jednak miałem możliwość być gdzieś tam bliżej z nim w tym moim życiu, a no po prostu się, że tak powiem, zignorowałem to, ale tak jak mówię, i tak teraz sobie na przykład robię jakieś retrospekcje tej mojej przeszłości i czerpię z tego naprawdę fajną jakąś inspirację.
No właśnie widzę, że od razu wskoczyłeś sam, nawet nie musiałem cię pytać w swoją przeszłość. Mi się wydaje, że to jest mega ważne, żeby rozumieć całą swoją drogę i dlaczego robi się to, co robi.
Czy wiesz, no ja też to bardzo, bardzo długo pracowałem nad tym. Wiesz, no, ja przeszedłem tam jakieś etapy dosyć ciężkiej depresji, walki z samym sobą. Przeszedłem psychoterapię, przeszedłem farmakologię i gdzieś tam to wszystko, ten etap mam za sobą. Nie powiem, że to się skończyło, bo ja cały czas nad sobą muszę pracować, muszę być zawsze gotowy, bo życie stawia nas tam w różnych rozterkach, ale jestem, najważniejsze, jestem pogodzony z moją przeszłością. To jest to już jakiś czas temu, gdy to odkryłem, to był taki kluczowy moment w moim życiu.
Mhm. Ile czasu chodziłeś na terapię?
Oj, wiesz co, ja chodziłem z przerwami do różnych psychologów i byłem, wiesz, i przechodziłem psychoanalizę i wiesz, i różnego rodzaju terapię. Ja przechodziłem też terapię DDA, bo też, no, powiedzmy, że wywodzimy się z systemu, w którym zakorzenione było po prostu wedle tradycji picie alkoholu. No, no i też pochodzę z jakiejś takiej rodziny. No nie jakiejś, no mojej, to jest moja rodzina, więc po prostu to jest... To tak jest. To nie tylko moja, bardzo wielu moich rówieśników, miał z tym problem, szczególnie to, ten problem był właśnie w mniejszych miastach, takich jak moje, gdzie tak się opierało życie. No, jedyną jakąś tam rozsądną dla ludzi w tym momencie rozrywką był alkohol, no, ale to wynika z tego systemu, w którym dorastaliśmy.
Ja jestem z Wrocławia oryginalnie, teraz mieszkam w Warszawie i zawsze pamiętam, jak z tego Wrocławia sobie jechałem właśnie przez jakieś małe wioski, to tak patrzyłem na tych ludzi, którzy sobie siedzą przed domem i się zastanawiałem, co oni robią w tych wioskach, i pamiętam, że mi odpowiadali: piją.
Zazwyczaj niestety tak się to odbywało, bo tak jak wiesz, pamiętam, że najgorszy był ten moment, że jak ten, powiedzmy, gdzieś tam upadł ten system, gdy wiesz, tak jakby skończyła się w tych wszystkich mniejszych miejscowościach możliwość jakiegokolwiek rozwoju dla młodzieży, bo razem z upadkiem systemu zaczęły...
O jakim upadku systemu mówisz?
Mówimy o systemie jakimś tam socjalistycznym w Polsce. Tak?
O PRL-u?
Tak, PRL-u. Wtedy zaczęły upadać domy kultury, wtedy gdzieś tam to wszystko runęło, ta jakaś utopia, w którą byliśmy...
Wierzyliście.
Tak, no, w którą gdzieś tam byliśmy wkładani wszyscy, że będzie fajnie. Nagle to się skończyło. Wiesz, tak jak ja dorastałem w mojej miejscowości, nie było kompletnie żadnych możliwości. Wiesz, ja tam mam za sobą jakąś tam kreatywność, przeszłość muzyczną.
Proszę bardzo.
Więc wiesz, no, gdzieś tam za sobą mam kilka zespołów rockowych, bluesowych. I wiesz, my nie
Śpiewałeś czy grałeś na czymś?
I grałem i trochę, może nazwijmy to, podśpiewywałem, bo ze śpiewaniem to niewiele miało wspólnego. Ale wiesz, ale my nie mieliśmy kompletnie możliwości, gdzie się rozwijać. Nie było domów kultury. Przez chwilę udało nam się gdzieś tam zaczepić w jakiejś jednostce wojskowej, żeby gdzieś tam sobie pograć na jakimś starym, zużytym sprzęcie po takiej kapeli byłej wojskowej, ale to wiesz, to nie miało rąk i nóg, więc wiesz, tak naprawdę dopiero miałem możliwości jakiegoś rozwoju, jak po szkole średniej przeprowadziłem się do Warszawy, wiesz. To, i to, wiesz, oprócz tego, że tam gdzieś robiłem muzycznie, mogłem wtedy na 100% zająć się sportami walki, tak jak chciałem, tak jak zawsze marzyłem, a wcześniej to było takie tak zwane rzeźbienie.
To teraz zaczynam kumać, dlaczego prowadzisz szkołę. W pewnym sensie oddajesz to, czego nie miałeś.
Dokładnie. To trochę tak jest, wiesz? Trochę tak jest. Znaczy, to, wiesz, to wynika też z tego, że ja chcę dać miejsce ludziom na to, żeby mogli spełniać marzenia, bo ja naprawdę walczyłem o swoje marzenia, tak powiem, mocno, i teraz też, wiesz, no to wynikiem psychoterapii jest to, że ja do tego doszedłem, bo kiedyś uważałem się za nieudacznika i w ogóle, no, za osobę taką, która nie ma szans na jakąś realizację marzeń.
Ale wiesz, to już było podczas tego, jak byłeś dobry w jiu-jitsu.
Też, tak. A później dopiero tak naprawdę ja się ocknąłem i kurczę, no, robię rzeczy, o których zawsze marzyłem, i mało tego, mam możliwość pomagać innym w spełnianiu marzeń. To jest, wiesz, to jest ta wspaniała część mojego życia.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Wiesz co, poleciliśmy od razu z rozmową, a myślę, że to jest dobry moment, żebyś też powiedział ludziom, czym się ty tak właściwie zajmujesz, bo nie zaczęliśmy od tego, powinniśmy.
No, mam niewątpliwą przyjemność być współwłaścicielem klubu sportu walki
Alligatores,
który mieści się w samym środku tego kraju, w centrum Warszawy.
Tak, jestem zaskoczony, że w tym pomieszczeniu nie ma banku, tylko jest klub jiu-jitsu. O czym też będę chciał z tobą porozmawiać.
Wiesz, znaczy historia jest bardzo prosta. Bank po prostu zrezygnował, już nie było takich miejsc na banki. Po prostu banki przeniosły się do jakichś tam mniejszych placówek. A tu został ten, powiedzmy, ten lokal pusty. I tyle, no to wiesz, no, prowadzenie tak naprawdę czegokolwiek w takim miejscu nie jest łatwe, ponieważ jest pod kontrolą konserwatora zabytków, więc to
jest... Plus jest bardzo drogie.
No, więc tak naprawdę, no, to jest też jakaś tam górka, pod którą trzeba iść, ale jakoś się udaje.
Mhm. Tak, dla ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest klub Alligatores, to jest klub, wszystkie sztuki walki chyba
wszystkie,
tam macie.
Właściwie wszystkie sport, znaczy nazwijmy to sportowe tam, czy tam systemy turniejowe, ja to tak nazywam, ale mamy w planie już w drugiej połowie tego roku wprowadzić też jakieś tam systemy samoobrony.
O proszę, ludzie są Krav Magi?
Tak, znaczy wiesz co, mam mój dobry znajomy, z którym kiedyś pracowałem, Marcin Michalik Lipka, prowadzi szkołę swoją i rozmawiamy o tym, ponieważ ja w ogóle chcę zapoznać też ludzi z tym, jak wspaniałym obronnym systemem jest brazylijskie jiu-jitsu, które trenujemy, bo wszyscy trenują brazylijskie jiu-jitsu pod kątem sportowym i mało osób sobie zdaje sprawę, jak ogromną broń trzymają w ręce i nie bardzo też czasem umieją z tego skorzystać. A ja mam zamiar zapoznawać z tym ludzi, jak można ten system, który jest, tak jak mówię, no, skierowany głównie do walki sportowej, czy tam system turniejowy, jak można go wykorzystać w samoobronie.
Mm-hmm. Za sekundę o tym powiemy, tylko jeszcze chciałem, żebyś powiedział, albo żebym ja powiedział, że jesteś bardzo utytułowanym zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu i trenujesz też najlepszych zawodników w kraju.
Zdarzyło się kilka sukcesów. Znaczy wiesz co, ja nauczyłem się cieszyć z tych moich sukcesów. Kiedyś wiesz, dla mnie zajęcie na Mistrzostwach Świata drugiego miejsca to był największy dramat, wiesz, jaki jeden z największych życiowych dramatów.
Jestem w stanie to zrozumieć.
Jaki przechodziłem, ale wiesz, zawsze było tak, wiesz, no drugich nikt nie pamięta, nie? I wiesz, później z czasem gdzieś tam nauczyłem się z tego cieszyć, ale jest to jakaś tam słuszna droga, bo jak się przygotowujesz, to nie wiem, idąc do walki tam którejś z kolei na turnieju, myślisz sobie, dobra, no mam już trzecie miejsce, tak, bo już jestem w czwórce, mam już trzecie miejsce, to jest zawsze jakieś tam błędne myślenie, które, no, którego gdzieś tam może sprowadzić naszą głowę, która w takich momentach stresu potrafi płatać figle, no na ten niechciany element, tak, mhm. że już mam to, co mi wystarcza, wystarczającą jakąś tam część tego tortu, a tak naprawdę powinniśmy chcieć dążyć do, wiesz, do całości, tak? Mhm. Czyli do tej kwintesencji, zwycięstwa.
Ale słuchałem twojego podcastu, który był nagrywany około 3 lat temu. Wolna Mata się chyba nazywa ten podcast. Tak. I mówiłeś tam, że chcesz jeszcze startować i że nie wiesz, czy będziesz mógł, bo miałeś kontuzję. A jak obczajałem twojego Instagrama, to wygrałeś Mistrzostwa Polski chyba, z tego co kumam,
tak,
dobrze.
Tak, znaczy wiesz co...
W jakim wieku?
Wtedy, teraz 42 lata.
Szacun.
Wiesz co?
Glover Teixeira.
To troszkę tak, wiesz, no jak gdzieś tam powiedzmy, że cały czas jestem w treningu, ja miałem bardzo poważną kontuzję kręgosłupa, tak powiem, ja cały czas się z nią borykam, ponieważ no to, wiesz, jak to powiem, no sport jest gdzieś tam okupiony bólem, sport wyczynowy, szczególnie sporty walki i ja mam, no powiedzmy, że cały czas jakieś tam duże problemy, tym bardziej, że nie ma czasu na rehabilitowanie cały czas tych kontuzji, tak? Bo cały czas jest 300 tysięcy różnych rzeczy, które robimy, a ja wiesz, dopóki gdzieś tam to nie przeszkadza ci w jakichś czynnościach życiowych, to się zaniedbuje, a potem jak już to rzeczywiście tak zaczyna przeszkadzać, że nie jesteś w stanie wykonywać czynności życiowych, to jest już za późno, bardzo często.
No ale... Czy ty nie jesteś tych takich zajabów zdrowia, że po prostu dbasz o każdy szczegół?
Wiesz co, szczerze mówiąc, to wymaga czasu i jakiegoś tam poświęcenia, a ja mam, powiedzmy, że tyle rzeczy, że wielokrotnie muszę po prostu gdzieś tam, nie wiem, no, improwizować to moje życie. Ja wiem, że powinienem podejść do tego tak, szczególnie jak już jestem gdzieś tam w tym wieku, że wiesz, że tutaj powinienem mieć wszystko poukładane, ale prawda jest taka, że się nie da w moim wypadku, bo jest tego tyle. Jestem, tak jak mówię, no, kieruję gdzieś tam klubem, muszę się tym zajmować. To sprawy administracyjne akurat to są jakby pod kontrolą mojego wspólnika, ale ja się zajmuję tą całą częścią sportową. Ja wiesz, no, bardzo dużo trenerów zatrudniamy, obsługi, to wszystko gdzieś tam trzeba pilnować, do tego sam. Staram się no gdzieś tam być, powiedzmy, w dobrej formie. No, był taki moment, że się zaniedbałem. No, to było spowodowane tym, co się działo ostatnio na świecie. Po prostu ten moment tej pandemii, no, rozbił mnie całkowicie. Mój klub 2 razy traciłem w tym czasie.
Fakt, rzeczywiście, wy nie mogliście wtedy prowadzić zajęć.
No dwa razy, wiesz, dwa razy gdzieś tam toczyliśmy walkę z systemem. Wiesz, no wybiło mnie to naprawdę.
No to ludzie się zabijają w takich momentach.
No i powiem, że gdzieś tam mojego znajomego kolega, który tam prowadził biznes na Śląsku, no niestety popełnił samobójstwo w związku z tym, co się tam wydarzyło.
Jaki miał biznes?
Gastronomiczny,
no właśnie.
Niestety. Wiesz, biznes, który całkiem prężnie prosperował. Wiesz. Problem, wiesz, największy problem był w tym, że przed taki moment. Wiesz, ja tam borykałem się wiele razy z jakimiś tam rozterkami życiowymi i jak już wreszcie założyłem ten klub, to wtedy dotarło do mnie, że dobra, to wszystko, co gdzieś tam ja przechodziłem, to jest po coś, nie? Po to, żebym miał ten klub, że to jest moja misja, to jest, wiesz, i nagle przychodzi pandemia i to twoja misja jest ci zabrana. Wiesz, nie wiesz dlaczego. O ile tam, wiesz, powiedzmy, że jeszcze ten pierwszy lockdown, jak był, że wszystko było zamknięte, gdzieś tam no było, powiedzmy, taką wielką niewiadomą. No nie wiedzieliśmy co, jak, dlaczego, no ale tak wszyscy postępują, no bo jest zagrożenie życia na całym świecie, dobrze, no.
I nikt nie wiedział wtedy jeszcze, jak to będzie, nie?
Ale wiesz, no gdzieś tam, powiedzmy, mieliśmy jakąś tam swoją zamkniętą grupę, w której cały czas trenowaliśmy. Powiedzmy, że częściowo gdzieś tam wszystko wróciło do normy. No, znaczy do normy to może daleko, ale gdzieś tam pozwolono nam prowadzić tą swoją działalność i znowu nastąpiło zamknięcie bez jakichkolwiek tak naprawdę narzędzi prawnych, które by im na to pozwalały. Tak? Były wprowadzane tylko jakieś rozporządzenia, żadnych ustaw, które by to regulowały. Więc wiesz, no a niestety no, ja prowadzę klub w miejscu, które jest po prostu bardzo drogie i jest gdzieś tam od jakiegoś prywatnego przedsiębiorcy to miejsce najmowane, a nie od państwa, więc ja ten czynsz cały czas musiałem płacić. Mhm. Wiadomo, że miałem tam jakieś ulgi w tym czynszu, ale wiesz, no jak był na przykład całkowity lockdown, czy twoi szanowni słuchacze mogą sobie raczej wyobrazić lokal, wiesz, prawie 2000 metrów w centrum Warszawy, jakie to są koszty, a wiesz, a ja dostałem zniżkę w czynszu 50%, więc wiesz, mimo tego, że klub przez 3 miesiące był zamknięty i to wiesz, to trzeba na skubać te pieniądze, to nie tak, że wiesz, no one się nie, z powietrza nie biorą.
Możesz powiedzieć, ile on kosztuje taki lokal, bo to pewnie z 50 koła kosztuje.
85 tysięcy.
Ja pierdolę.
Znaczy to żadna tajemnica, to można łatwo sprawdzić i to nie jest jakiś tam... Wiesz,
to no, ile musiałeś to dźwigać, ile byłeś zamknięty?
Trzy miesiące byliśmy zamknięci, z tym, że wtedy tego czynszu było troszkę mniej, bo mieliśmy tylko jedną część, bo teraz mamy dwie części. Mhm. Wtedy było tego trochę mniej, ale to było bardzo dużo, dużo za dużo, niż było mnie na to stać. To... W każdym razie, jak już wszystko trochę wróciło do normy częściowo, my znowu gdzieś tam ruszyliśmy. Ja miałem jakieś takie, wiesz, no, postanowienie, że teraz będę troszkę mniej zajmował się tą częścią sportową, a bardziej się zajmował tak jakby klubem i administracją. No i to mnie gdzieś tam zgubiło, no bo jak wszedłem w ten cały... W tą całą obsługę administracyjną, no to wiesz...
Taka księgowość?
Tak, to się zaczęło w mojej głowie jakaś degrengolada, nazwijmy to po prostu. Odechciało mi się, że tak powiem, trenować, wręcz jakieś tam, no nie wiem, jak to, nie może nie tyle obrzydzenie, co jakiś taki wiesz co, no nie miałem ochoty oglądać maty po prostu.
I też chyba trochę bardziej się zacząłeś skupiać na pieniądzach, co?
Tak, tak, no bo wiesz, no z tego względu, że zostałem całkowicie bez pieniędzy, z długami i wiesz, no trzeba było jakoś kombinować. A wiesz, a gdzieś ja na przykład miałem sobie do zarzucenia to, że przed samym lockdownem, wiesz, ja byłem na etapie przygotowań do walki, ja dostałem propozycję walki z Satoshi Mishim, to był mistrz olimpijski w judo, na gali w Irlandii. Mhm. Byłem, wiesz, po jakichś tam wyjazdach, ja spędziłem tam przygotowując się półtora miesiąca w Stanach do tej walki i wiesz, no ja gdzieś tam postawienie kolejny raz na ten jakiś aspekt sportowy, no gdzieś tam okazało się, że jest dla mnie zgubne. Mhm. Więc no wiesz, no miałem jakiś tam, nazwijmy to, rozbrat, mimo tego, że gdzieś tam no jakąś tam cały czas tą aktywność robiłem, no trzymałem, bo ja nie potrafię bez tego żyć, to nie było tak, wydawało mi się, że już tą część moją, nazwijmy to, waleczną zakończyłem, ale gdzieś tam coś we mnie się działo. No i wiesz co, przytyłem bardzo dużo, bo przytyłem ponad 20 kilo.
Pewnie jako nie jedyna osoba w lockdownie.
Ale no postanowiłem, że dosłownie niemalże z dnia na dzień, wiesz, że po prostu koniec tego, wracam z powrotem, nazwijmy to, na matę, tak? Mimo tego, że tam gdzieś...
Mi się wydaje, że to jest też kwestia takiego temperamentu, że ty się nie możesz za bardzo zajmować takimi administracyjnymi rzeczami. Ja też podobnie mam. Ja pracuję przy kompie, ale jest bardzo ciężko i mam pełną świadomość tego, bo ja jestem, wcześniej też jeździłem wyczynowo na rolkach, więc mam takie ciągotki do adrenaliny, do jakichś takich trudnych rzeczy. Na jiu-jitsu też zacząłem chodzić, więc praca z jakimiś papierami to jest po prostu rak maksymalny dla mnie, więc 100% cię rozumiem.
No ale jak wiesz, jak, że tak powiem, wróciłem do tego, no to wiesz, no mam w klubie u nas, wiesz, kilku wybitnych zawodników, którzy gdzieś tam się szykowali do jakichś tam swoich tam startów. No więc po prostu no, razem wspólnie zaczęliśmy trenować, wróciłem gdzieś tam w ten rytm. No i wiesz, no i po chwili się okazało, że wiesz, że oni są czołówką, no a ja gdzieś tam im daję radę. No dobra, no to dobra, to czas na powrót, nie? Czyli przyłożyłem się do tego rzeczywiście tak, jak powinienem. No i wiesz, no jakiś tam był to efekt po drodze, bo ja się szykowałem tak naprawdę do Mistrzostw Europy. Mhm. No a gdzieś tam efektem tych przygotowań był właśnie zdobycie tego Mistrzostwa Polski. No ale w Mistrzostwach Europy nie dałem rady. No, tak powiem, czarnoskóry, duży człowiek przygniótł. 150 kilo na mnie upadło.
No 150 kilo goście ważył?
Tak.
Czyli tam jest,
to jest heavyweight? Plus 99 kilogramów. Ja zawsze do 99 się biłem. Tutaj właśnie po tych Mistrzostwach Polski stwierdziłem, tam miałem niedużą nadwagę, ale i tak dużo trenowałem, że obawiałem się, że po prostu tej wagi nie zetnę. Tam było, ja ważyłem 103 kilo konkretnie, wiesz, no ważyłem z gościem, który 150 ważył, no i po prostu fizycznie nie dałem rady. Ale wiesz, traktuję to jako cenną lekcję, no nie, wiesz, znaczy wiem, że gdzieś tam to umiem ocenić na tyle swoją formę, że wiesz, no bo ileś tam tych rzeczywiście tych turniejów najwyższej rangi przeszedłem i uważam, że byłem w stanie to zrobić, ale to ten nie był mój dzień.
Mhm. Myślisz, że jak walczył Błachowicz z Adesanią, to był podobny problem, że to chodziło głównie o wagę, czy Adesania był dużo słabszy na ziemi po prostu?
Wiesz co, jedno i drugie. Wydaje mi się, że Janek bardzo dobrze tam jego sztab rozpracował Adesanię, że wiedział, że te takie najprostsze wejścia zapaśnicze w polu będą dla niego problemem. I to był tak naprawdę kluczem do zwycięstwa, bo gdyby Janek prowadził z Adesanią walkę w stójce, to by mogło być różnie, wiesz, nie jeden zawodnik próbował z nim w stójce gdzieś tam go rozbrajać, no i się nie udało, bo wiesz, no jest
wirtuoza.
Tak, jest zawodnikiem przede wszystkim walczącym bardzo nieszablonowo, więc ciężko te jego akcje rozgryźć, a tutaj to wiesz, te proste rzeczy okazały się skuteczne i wiesz, no i tu rzeczywiście, tu się to udało, przede wszystkim dlatego, że Janek próbował sprowadzać go w polu, gdzie ciężko mu rzeczywiście jest wstać, a pod siatką by to wyglądało zupełnie inaczej, więc tutaj no 100% trafiona strategia i wiesz, no świetnie wszystko, Janek się super zaprezentował.
Czyli ty jak walczyłeś z tym gościem 150 kilo, nie miałeś, trochę inaczej wyglądał problem?
No nie, ja no wiesz, to już ta różnica była zbyt duża, po pierwsze. Po drugie, wiesz, no to, że jak mój przeciwnik zdobył punkty, to wynikało gdzieś tam z mojej akcji, że to ja zacząłem akcję, a on po prostu na mnie spadł i wiesz, no będąc przez niego przygnieciony, on zrobił jakąś tam akcję punktową, no i już był wtedy na wstecznym. Tak, i to już jak ja goniłem, a rzeczywiście jak masz kogoś, kto jest, jak jest taka duża różnica, wiesz, prawie 50 kilogramów, nazwijmy, no może 40, jeśli jest, wiesz, taka duża różnica, taka przewaga, no to już ciężko jest dogonić.
Mhm. Wróćmy do tego jiu-jitsu w takich warunkach na ulicy, bo to mnie bardzo zainteresowało, bo ja zacząłem chodzić na jiu-jitsu głównie właśnie z tego powodu, żebym się po prostu czuł bezpiecznie. Bo jak idę gdzieś i jestem w mieście i widzę jakąś grupkę dziwnych ludzi, to zawsze wolałbym po prostu być jakoś zabezpieczony jakkolwiek. Ale jak chodzę na to jiu-jitsu i nie jestem pewien, czy potrafiłbym to przenieść. Znaczy, jeśli komuś zrobisz double lega i go balisz, no to coś się tam da. Gorzej, jak ma czterech kolegów. Ale jak ty uważasz, że można to wykorzystywać na ulicy?
Przede wszystkim możliwość wykorzystania ubrań. Możliwość, na przykład, jest coś takiego, że najważniejszy aspekt w ogóle dla mnie walki, znaczy trenowania jiu-jitsu, to jest to budowanie pewności siebie, dlatego że tutaj masz walkę, która jest w miarę bezpieczna, tak? Gdzieś tam przepychamy się, mamy cały czas to obcowanie z, nazwijmy tutaj, partnerem treningowym,
przeciwnikiem.
A wiesz, no nie musisz się tak naprawdę w jakiś sposób zamykać, bo no formuła jest taka, że ktoś, wiesz, ktoś odklepuje, dziękuję, mam dosyć, tyle. No wiadomo, że jak tak jak wszędzie się zdarzają jacyś wariaci, wiesz, nie ma uderzeń, więc a ten aspekt jest taki, że jesteś w stanie bardzo się otworzyć.
Plus możesz użyć pełnej siły, bo normalnie jak robisz sztójkę, to nie możesz kogoś uderzyć
na całej siły. A przynajmniej nie powinno się na treningach, tak? To rzeczywiście można gdzieś tam to zrobić inaczej. I tak jak mówię, no my jesteśmy nauczeni tutaj, wiesz, no to jiu-jitsu idzie w takim kierunku, że jesteśmy właśnie uczeni tego systemu turniejowego, tak jak mówiłem, tak? Czyli szykujemy się na zawody, na punkty. Wiesz, nie ma ten element jiu-jitsu, w ogóle brazylijskie, ma bardzo szeroko rozbudowaną tą samoobronę. Tutaj, wiesz, w naszych szkołach, w naszym regionie jest to gdzieś tam pomijane, a ta samoobrona jest naprawdę bardzo ciekawa. To możliwość wykorzystania ubrań, możliwość zasłaniania się jakimś tam, powiedzmy, jednym przeciwnikiem przed jakimiś innymi przeciwnikami.
Są takie rzeczy w brazylijskim
jiu-jitsu? Oczywiście. Są takie rzeczy jak możliwość wykorzystania ściany w ramach obrony. To jest naprawdę bardzo szeroki wachlarz technik, a przede wszystkim możliwości i scenariuszy, które, tak jak mówię, no trenując tu jakoś, powiedzmy, skupiając się na tym systemie sportowym, no nie ma na to czasu, tak? Ale tak jak mówię, to wynika przede wszystkim z tego względu, że nie ma to tego jakoś tam w tej naszej tradycji tutaj.
No i plus jiu-jitsu jest słabe, to moim zdaniem, nie żebym wydziwiał na jiu-jitsu, ale to, że jakby nie ma nigdy tego zagrożenia, że ktoś ci uderzy. A jak jesteś na ulicy, to zawsze jest zagrożenie, że ktoś ci uderzy.
Ale właśnie widzisz, jeśli byłyby jakieś tam elementy na treningach, wprowadzone elementy samoobrony, no to wiesz, no to wtedy się przedstawia te scenariusze, tak? Że oprócz tego, że ktoś cię może uderzyć, to kiedy ty możesz kogoś uderzyć, kiedy powinieneś uderzyć, a przede wszystkim kiedy nie powinieneś kogoś uderzyć, bo to też jest istotne w świetle przepisów jakiegoś prawa, tak? Więc
wy nie możecie się bić na ulicy z czarnymi pasami, nie? Bo
wiesz, no, to jest nikt nie może się bić na ulicy teoretycznie, kto trenuje sporty walki.
Ale wy macie to jako, to jest chyba prawnie zrobione jako biała broń, jak masz czarny pas. Dobrze pamiętam?
Myślę, że wiesz co, chyba nie tyle, nie chodzi o czarny pas, tu chodzi o jakąś tam przede wszystkim licencję zawodniczą sportów walki, tak? Czyli jest ktoś w stanie ci udokumentować, że jesteś zawodnikiem sportów walki, tak? To wtedy tak jakby jest tak, jakbyś no, to było nieumyślne użycie niebezpiecznego narzędzia, coś w tym stylu. No więc to wiesz, to nie pas gdzieś tam kwalifikuje do tego.
Okej, myślałem, że to czarne pasy. Czyli co, można zasłaniać się jakimś kolejną osobą, można użyć ściany, co jeszcze można robić?
Nie wiem, no przede wszystkim można eliminować przeciwników przede wszystkim w bezpieczny sposób, tak? Czyli puszczając kogoś w objęcia Morfeusza, gdzie to jest moim zdaniem najskuteczniejsza tak naprawdę metoda radzenia sobie z oponentem. Wiadomo, że słuchaj, że tak powiem, ja wyszedłem kiedyś z takiego założenia, zwykły prosty scenariusz. Załóż, masz, nie wiem, jakiegoś agresora, który, nazwijmy go, jakimś tam karkiem jest z ulicy, stajesz naprzeciwko niego i on do ciebie gdzieś tam zaczyna ci grozić, ty dajesz mu kopa w jaja i wiesz, i uciekasz. Jaki jest, powiedzmy, dalszy scenariusz, tak? Ten gość chce cię za wszelką cenę dorwać i odpłacić ci.
Jutro, pojutrze,
tak,
za rok.
Kiedykolwiek, wiesz, zaczyna się polowanie na ciebie. Mhm. A nazwijmy scenariusz, odwróćmy troszeczkę, że ty go dusisz do nieprzytomności, budzisz go, on jest ci wdzięczny za to, że ty uratowałeś mu życie.
Miałeś kiedyś taką sytuację?
Nie wiem.
Powiedz mi, jak to wygląda, jak kogoś de facto, bo na zawodach to chyba często się zdarza, że ktoś odpłynie.
Znaczy, często może nie, ale zdarza się. To wynika z tego, że ktoś, wiesz, no, gdzieś tam ta mamy jakiś tam ten margines tego przytkania tych tętnic. Za wszystko zależy od tego, jak jest duszenie założone, no, ale to wiesz, no, niedotlenienie mózgu, tak? Zwykła fizjologia.
I ta osoba sobie później sama się budzi? Trzeba czasami ich dobudzać?
Wiesz co, no czasem, wiesz, jak na przykład to trwa chwilę dłużej, to należy, nie wiem, podnieść na przykład nogi, odwieźć głowę na bok, żeby się ktoś tam językiem swoim nie udusił, ale głównie polega to na tym, żeby, wiesz, no, głowa skierowana na bok i nogi do góry, żeby krew szybko spłynęła do głowy.
I zawsze tyle. Ktoś się budzi, nie ma opcji.
No wiesz, to chyba, że byłby przytrzymany jakoś dłużej, no to niestety, to wiesz, to na tyle jakaś tam część mózgu obumiera, że wiesz, no mogą nastąpić jakieś tam poważne konsekwencje.
Ale to już musiało być długo, nie?
Tak, tak. To trzeba, wiesz, no znam jednego chłopaka, który tam 30 sekund był duszony na zawodach, sędzia nie widział. No jest z nim wszystko okej, okay, także
30 sekund
to jest długo. Uwierz mi, że to jest bardzo długo. No ale jest bardzo, bardzo inteligentnym gościem, radzi sobie w życiu bardzo dobrze i więc nie sądzę, że ten uszczerbek na zdrowiu jego byłby duży. No, mózg akurat nasz ma zdolność jakiejś tam samoregeneracji, te szare komórki się odbudowują do jakiegoś tam stopnia, więc wiesz, no, dużo też tych szarych komórek zabijamy przez, wiesz, no, wprowadzając się w różne dziwne stany za pomocą różnych substancji, więc wiesz, no, nie, ludzie sobie nie zdają sprawy, że w ten sposób też zabijają jakąś część swoich szarych komórek, no wiesz, no jest to fizjologia.
Powiedz mi, jeśli ktoś by się zaczął do ciebie czepiać na ulicy, to raczej uciekasz?
Unikam. Unikam. Wiesz co, gdzieś tam moje życie nauczyło mnie tego, że po prostu takich sytuacji należy unikać. Wiesz co, idąc dalej, ja szczerze ci powiem, że ja nawet unikam miejsc, w których takie sytuacje mogą następować.
A jesteś na Pradze.
Bo to są, wiesz co, ja tu mieszkałem na Stalowej jakiś czas, kiedyś i to rzeczywiście było, wiesz, 20 lat temu to było troszeczkę trudniej się żyło.
Ale to dalej jest nieźle czasami. Jak się zaplącza gdzieś, gdzie nie trzeba.
Wiem, ale więc zdaję sobie sprawę, ja mieszkałem, wiesz, w takiej starej kamienicy, nie? Miałem okres przejściowy taki, więc nie wiem sam, jak tam wylądowałem tak naprawdę, ale było ciekawie, rzeczywiście było ciekawie, nazwijmy to, był niezły folklor.
Domyślam się, czyli unikasz, ewentualnie byś pewnie uciekał, co?
Unikał. Robił za wszelką cenę, bym próbował na pewno łagodzić obyczaje, jak to się mówi. Wiesz, wszystko zależy od tego, czy byłbym sam, czy byłbym z osobą, którą chciałbym w jakikolwiek sposób chronić. Na pewno starałbym się na pierwszym miejscu wszystko rozwiązać dialogiem, a dopiero ewentualnie później gdzieś tam działać.
No to są takie pojebane trochę sytuacje, że z jednej strony możesz kogoś pokonać, z drugiej strony może być jego trzech kumpli za rogiem albo będą cię ścigać, tak jak mówiłeś wcześniej. Więc to nie jest...
Co bardzo... Życie pisze różne scenariusze. Więc...
I nie jeden był już ścigany.
Tak.
Powiedz mi, jak jiu-jitsu się zmienia na przestrzeni tych 20 lat, kiedy ty trenujesz? Bo to kiedyś było chyba takie undergroundowe mocno, a teraz to już powoli rośnie do takiego całkiem sporego sportu. Dobrze kumam?
Wiesz co, no zmienia się bardzo. Przede wszystkim jego popularność rośnie. U nas w kraju jeszcze tego nie widać, ale w Stanach no jest tam ogromny rozkwit tego. I właśnie jeśli chodzi o same Stany, tam jest, wiesz, no bardzo kultywowany taki ten lifestyle sam. Tam, że wiesz, że rzeczywiście jesteśmy, nazwijmy to nawet jakąś komuną, jakąś grupą ludzi, którzy żyją podobnie, którzy mają jakiś tam swój styl życia, styl bycia, obnoszą się z tym, że przez to, żeby gdzieś tam robić tą matę, zdrowo się prowadzą, w specyficzny sposób się ubierają, więc wiesz.
Wraszgardę.
Na przykład. Na przykład.
Jak John Danaher.
Tak. Jest to gdzieś na pewno fajne, bo nie uważam, żeby to było w jakikolwiek sposób, powiedzmy, no, dla kogoś destrukcyjne, bo nie znam zbyt wielu przypadków, gdzie jiu-jitsu kogoś zaprowadziło na drogę jakichś tam ciężkich rzeczywiście kontuzji. No, inaczej trochę było z crossfitem, bo w momencie, jak wiesz, ja akurat zanim jeszcze crossfit tak bardzo rozkwitł w Polsce, ja już miałem z nim do czynienia w Brazylii, jak byłem kiedyś trenować i rzeczywiście byłem pod ogromnym wrażeniem, bo oni wszyscy tam, wiesz, no robili te martwe ciągi na czas, te różne, i to się rzeczywiście przekładało. No, z tym, że
przekładało się na siłę.
Przekładało się, no powiedzmy, nazwijmy na to, na sprawność na macie, tak? Bo to, wiesz, no niekoniecznie musisz być gdzieś tam, nie wiadomo jak silny, ważne, żebyś był sprawny
i wytrzymały.
Wydolny, tak jest. A tu jiu-jitsu jednak można sobie jakoś tam prowadzić sobie ten styl życia na jakimś tam amatorskim poziomie i przy tym super się bawić, a przede wszystkim no, mieć, wiesz co, poczucie jakiegoś takiego bezpieczeństwa będąc w tej grupie, bo to jest też taką istotną częścią tego, że no, jesteśmy wśród fighterów, więc no, po prostu czujemy się bezpiecznie, to tak z psychologicznego punktu widzenia.
Mhm. Czyli u nas jeszcze nie ma tego aspektu lifestyle? Za bardzo?
Nie, jest, oczywiście, że jest, ale nie na tym poziomie jak w Stanach i przede wszystkim tam jest też duży aspekt kładziony na tą samoobronę, wiesz, tam na takich sekcjach komercyjnych, nazwijmy to, oni mają, nie wiem, dwa razy w tygodniu jakąś tam część tą rzeczywiście sportową, a raz w tygodniu mają normalną taką samoobronę, gdzie są oczywiście ćwiczone te scenariusze, jakieś, mówię o takich sekcjach typowo amatorskich, tak, typowych kierowanych do nie wiem, przeciętnego koło polskiego, nie?
Do mnie.
Wiesz, i to jest na przykład bardzo fajne. Ja pamiętam, że kilka lat temu, nie wiem, jakieś 4 lata temu, zobaczyłem, że w Stanach do szkół tych najniższych była wprowadzona książeczka taka kolorowa o zajączku, który miał problem z jakąś tam grupą swoich rówieśników, że był prześladowany. I mama zapisała zajączka na jiu-jitsu. I on
w szkole
normalnie, to wiesz, kilkanaście milionów książeczek takich darmowych, że wiesz, mama zapisuje dziecko zajączka na jiu-jitsu, nie? I on dzięki temu zyskuje pewność siebie. To widać samo przez się, jak to się jest, wiesz, zakorzenione w ich kulturze.
No ale ktoś się wbił pięknie z jiu-jitsu. No. Mogli powiedzieć, że na kickboxing.
Ale wiesz, kickboxing jest brutalnym sportem.
Tak, wiesz. Na pewno brutalniejszym.
Słuchaj, znaczy ja, wiesz, jednym z tych elementów, przez które tam przeszedłem przez sport, bo wiesz, no też wiadomo, że jak trenowałem sporty walki, no to po to, żeby się dobrze smarować, nie? Wiesz, żeby się bić, żeby tu czuć się bezpiecznie, tu jak ja mu wtedy przyłożę, to nie daj Boże i tak dalej. A przez lata tych treningów, wiesz, no ja to też mam trochę problem w walce takiej sportowej na zawodach, bo ja się nie biję po to, żeby kogoś skrzywdzić. Na przykład jak ja trzymam dźwignię, to ja nie chcę komuś zrobić krzywdy, tylko chcę kogoś poddać.
Mhm. Czyli to, typowo sportowo, tak, po prostu tak. Competition takie.
No ja, wiesz, ja mam takie podejście, że zmuszajmy innych do tego, żeby się poddawali, pokazujmy im tą naszą przewagę, a nie, wiesz, no też staram się w ten sposób nauczać.
To są zawodnicy, którzy zrobią ci krzywdę?
No oczywiście, no w walce masz coś takiego, na przykład ktoś łapie dźwignię, od razu szarpie. Wiesz, no zdarzają się, wiesz, no
a to nie, jest tak, że później to z takimi ziomkami nikt nie chce się rolować?
No wiesz, na treningach to sprawa wygląda oczywiście inaczej, no to już jest gdzieś tam rola trenera, ale mówię bardziej
na zawodach,
w trakcie startu. No.
Mhm. A to nie jest tak, że kogoś dyskwalifikujemy, komuś, ktoś złamie rękę albo zrobi jakąś?
No gdzie? Przecież teoretycznie. Wiesz, jeśli to jest technika dozwolona, no to dlaczego nie? Wiesz, na przykład załóżmy, ktoś wskakuje do latającej balachy, tak? Dźwigni, że wskakuje od razu i wiesz, już będąc w powietrzu szarpie. No, z jednej strony tamten przeciwnik w zasadzie nie ma za bardzo nawet czasu. No może krzyknąć oczywiście, nie? Ale często już jest za późno.
No ale jak też zrobisz taki ruch, to zawsze może pójść ta ręka.
Tak.
No. Tego bym nie chciał.
Wiesz co, no to trzeba sobie odtwarzać takie scenariusze, bo znajdując się w nich, trzeba bardzo szybko zabierać rękę.
Ja w ogóle puszczam rękę, jak tylko mam w tej pozycji. Ostatnio się rolowałem z takim młodym chłopaczkiem z Hiszpanii u was i właśnie goście był trochę taki nerwany i już nie chciałem z nim później. Pierwsze, co to mi wskoczył na taką, na gilotynę i tak mnie pociągnął, a ja jeszcze nierozgrzany byłem, więc od razu trochę szyja mi strzeliła, więc trzeba uważać, z kim się trenuje.
No to wiesz, ale to zawsze, to w sportach walki to w ogóle, ale wiesz, no prawda jest też taka, że nie wiem, grając piłkę nożną, możesz mieć gdzieś tam agresywnego jakiegoś przeciwnika, partnera, wiesz, no, przed blokiem i wiesz, tak samo, no ktoś wjedzie ci wślizgiem w nogi i tak naprawdę możesz mieć po więzadłach, więc takie rzeczy się zdarzają wiesz, na wielu elementach życia.
No, robiłem tak kiedyś, wstyd mi teraz za to, ale na szczęście nikomu nie zrobiłem krzywdy.
Na szczęście dla nich.
Na szczęście dla nich. A powiedz mi, jak chodzę sobie na jiu-jitsu i trenuję te wszystkie techniki i później na końcu są waleczki, to mnie to denerwuje, to pewnie przejdzie z czasem, ale nie za bardzo jakby te techniki, które się trenuje, nie za bardzo da się wykorzystać później w walce, bo to jest tak kompletnie inna sytuacja, że fajnie, że mam przećwiczone te techniki, ale one nie do końca są aplikowalne, przynajmniej z moim skillem, który jest prawie zerowy.
No wiesz co, bo to jest troszeczkę tak, że wiesz, po ilu razach, ilu wykonaniach jakiejś czynności dochodzi się do mistrzostwa?
10 tysięcy godzin?
No właśnie. Więc daną technikę, im więcej godzin przepracujesz, tym później ją bardziej jesteś w stanie zaadoptować w walce. Mhm. I to wiesz, i to wynika z tego, wiesz, że tą technikę, której dzisiaj się nauczysz, niekoniecznie musisz zrobić dzisiaj, bo przede wszystkim inni twoi partnerzy treningowi, wiesz, no też ją dzisiaj poznali, więc to nie jest łatwe, ale wiesz, tą technikę przećwiczysz jeszcze wiele razy, bo wiesz, no w jiu-jitsu jest bardzo ważna powtarzalność. Mhm. Czyli gdzieś tam, wiesz, mamy jakiś proces treningowy, który gdzieś tam krąży. Tak? Im więcej powtórzysz tą technikę, wiesz, też im więcej razy spróbujesz zrobić to w walce, mimo tego, że wiesz, że będziesz popełniał błąd, to wiesz, no ja mam taką w ogóle bardzo ciekawą, powiedzmy, historię z tym, jak sam kiedyś trenowałem jedną akcję, jedno zajście za plecy. Z jakiejś tam pozycji i trenowałem ją przez pół roku i na treningach z ludźmi, z którymi trenowałem, w ogóle mi to nie wychodziło, ale to kompletnie, mimo tego, że ja, oprócz tego, że ta akcja, bo to był jakiś tam ciąg, powiedzmy, technik, ona mi się bardzo podobała, ale ja nie mogłem za cholerę wdrożyć jej w sparingu. Gdzieś tam dobrze na jakichś osobach, które miały dużo niższy poziom, owszem, ale jak ktoś był tam, powiedzmy, jakimś równorzędnym moim partnerem treningowym, to za cholerę mi nie wychodziło. No i na Mistrzostwach Świata zrobiłem to dwa razy na Mistrzu Ameryki Północnej. Najlepszym zawodniku wtedy ze Stanów, więc dwa razy. Więc po prostu w danym momencie, jak jesteś na etapie treningowym, nie musi ci to wychodzić. Mhm. Ale wiesz, mimo tego właśnie uparcie trenować, jeśli jesteś do czegoś przekonany, że coś ci leży, to trzeba, wiesz, trzeba o to walczyć.
Z tego by wynikało, że to, co Eddie Bravo powtarza, że najlepiej się trenuje z niebieskimi pasami, jeśli masz czarny, tak, żeby się uczyć, to by wychodziło, że to prawda, bo rzeczywiście mogłeś to przetrenować na tych słabszych osobach.
Wiesz co, to zależy jak, jasne, jak jesteś czarny i gdzieś tam, powiedzmy, że chcesz sobie za przeproszeniem robić na tych niebieskich pasach PlayStation, to tak. Ale tak naprawdę najlepiej się trenuje, jeśli chcesz rzeczywiście gdzieś tam wzmacniać aspekt bojowy tego swojego systemu, no to jednak ze sobą osobami wielokrotnie niższym poziomem. Trochę niższym, tak? Bo one muszą dać ci jakiś realny opór. To, bo nie tak, że wiesz, że ktoś jest od ciebie dużo słabszy, no i ty z nim zrobisz, co chcesz, bo to wtedy się tak naprawdę nie uczysz, bo ta osoba nie jest w stanie ci dać gdzieś tam jakiegoś takiego realnego oporu, ponieważ jego skillsy nie są na tym poziomie. Mhm. Więc tak jak mówię, trochę niżej, ja przynajmniej tak wiele wypracowałem sobie tych akcji, że z kimś, kto jest, owszem, trochę słabszy, ale jest w stanie ci dać też realny opór.
Okej. Okay. Zrobiłem sobie jedną walkę z trenerem, który miał czarny pas I to, co zauważyłem pomiędzy rolowaniem się z nim, a ze wszystkimi innymi, to że on był jak z gumy. On był po prostu jak wąż. Jak mnie dosiadł, to ja już nie byłem w stanie nic zrobić. I jakby z kimś, kto ma biały pas albo niebieski pas, się siłowałem, to czułem u nich taką siłę i takie napięcie. A ten gościu był po prostu jak wąż. I to, czy to jest kwestia skillu, żeby coś takiego robić? Wiesz tak. W ogóle, o czym mówię?
Znaczy tak, przede wszystkim wynika to z tego, że zawodnicy z dużym doświadczeniem, bo to wiesz, to ten pas jest, wiadomo, że gdzieś tam jakimś odzwierciedleniem stażu, ale to jest, wydaje mi się, że przede wszystkim staż treningowy, że to, że się to samo rozluźnianie się w tych pozycjach, tak? Czyli załóżmy, że ja z tej pozycji do pozycji płynę, a nie tak, że wiesz, łapię jakąś pozycję i spinam się, trzymam za wszelką cenę i później załóżmy, jak ty już wyjdziesz z tej pozycji, to ja stracę na samo przetrzymywanie tej pozycji tyle energii, że nie jestem w stanie przejść i płynnie gdzieś tam jakoś pilnować następnej. A tu wiesz, w momencie, gdy ja, wiesz, spinam się w tym momencie, kiedy tylko muszę, kiedy na przykład wejść się w pozycję, wtedy już jest rozluźnienie, ty próbujesz z niej wychodzić, ja płynnie przechodzę w coś innego, nie wiem, dosiad boczny, nazwijmy to kolano, wiesz, wiele tych rzeczy, to wynika z tego przede wszystkim doświadczenia, tak? Czyli, że ja jestem w stanie płynnie przejść z pozycji do pozycji, aby zaznaczyć tą dominację.
Czyli to chodzi głównie o oszczędzanie energii?
Tak, zdecydowanie tak. To wiesz, jak to można było powiedzieć, że działasz wtedy, kiedy powinieneś, a wtedy, kiedy nie powinieneś, to niech przeciwnik się męczy i on próbuje wychodzić z pozycji.
Okej, bo właśnie ten gościu nie był też rozciągnięty i nie byłem w stanie skumać, jak to jest możliwe. Bo to było tak, jedyne, jak to potrafię opisać, to że był jak z gumy po prostu.
No ale to tak jak mówię, to są zazwyczaj po prostu lata tego doświadczenia.
Mhm. Mówiłeś, że byłeś w Brazylii i w Stanach na kampie. I jestem ciekawy, jak wygląda kamp zawodnika.
Wiesz co, no, kamp jak kamp, przychodzisz na treningi, trenujesz. Wiesz co jest, co odróżniało to, że jak ja na przykład poleciałem do Brazylii, miałem na sali, wiesz, nie wiem, 10 mistrzów świata czarnych pasów w jednym momencie na treningu, nie? I to jest, wiesz, to jest tak, że pierwszy tydzień to ja po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Nie? Byłem po prostu cały w strzępach i ja się wtedy szykowałem do Mistrzostw Świata ADCC i oni za wszelką cenę chcieli mi udowodnić, że jestem jakimś białym gringo z nie wiadomo skąd, który w ogóle tam nie wiadomo po co przyleciał, bo nie wiem, bo się do niczego nie nadaje.
Była taka wroga atmosfera?
Bardzo.
No co ty?
A jak?
Jak ze Stanów?
Brazylijski luz to jest tylko, kurczę, w internecie. Nigdzie indziej na pewno nie na grupach zawodniczych w Brazylii. Znaczy, wiesz co, teraz może już się to troszeczkę zmieniło, że te powiedzmy te obyczaje złagodniały, ale wtedy, to było 10 lat temu więcej, jak byłem pierwszy raz, to naprawdę było ciężko i ja, wiesz, ja z kolegą takim, który mi pomagał w organizacji tego wyjazdu, pomagał mi między innymi finansowo i pomagał mi tam, wiesz, no sam dosłownie poleciałem do Brazylii, wsiadłem w samolot, wylądowałem na lotnisku w São Paulo i nie wiedziałem, w którą stronę iść. A oni, wiesz...
Wtedy jeszcze nie było wszystkich aplikacji Uberów.
Nie, nic nie było. Wiesz, nie było... Znaczy, były może smartfony jakoś, ale jakoś, wiesz, ja na pewno nie miałem wtedy smartfona jeszcze. Wiesz, po angielsku też jakoś za specjalnie wtedy jeszcze się nie porozumiewałem.
Plus oni też nie bardzo chyba.
A oni też, oni bardzo niechętnie. Que pasa? Wiesz... Nie, było ciężko i prosto z lotniska pojechałem na trening, bo jedyne, co mi przyszło do głowy, to wiesz, no to jechać tam, gdzie będę trenował. Pojechałem i dosłownie przyjechałem, wszedłem na trening, przedstawiłem się, no to najpierw mnie podprowadzili, że tu jest kasa, tutaj trzeba zapłacić wejściówkę. Tutaj powiedziałem, że się szykuję do Mistrzostw Świata, ten właściciel tej szkoły też się szykował wtedy.
A to oni wiedzieli, że przyjedziesz?
Tak, znaczy jak już przyjechałem, to ten właściciel już wiedział, a tak, dobra, no ktoś ci mówił, dobra, to tutaj, tam jest kasa, tu idź tam zapłać, tu się przebiera i na trening. No i oczywiście, wiesz, zrobili mi na dzień dobry dochodzeniówkę, że trzech mistrzów świata na mnie jednego i mi się zmieniali co chwilę. Gdzie ja byłem bezpośrednio z samolotu po locie, wiesz, po prostu wypruty, niewyspany.
Też byś tak zrobił, jakby ktoś z Brazylii przyjechał do Polski?
Wiesz co...
Odwdzięczyłby się.
Wiesz co, to zależy kto, bo ja na przykład już wcześniej, jeśli to by było z jakimś tam poczuciem humoru, to ja tak robię. Jak ktoś do mnie przylatuje, to na dzień dobry robię z nim sparing, załóżmy, bawiąc się tym. A oni to zrobili bardzo na poważnie, wiesz, po prostu chcieli za wszelką cenę wgnieść mnie w odmatę.
A to nie jest jakiś oznaka braku pewności siebie z ich strony, że chcą ci coś udowodnić?
Wiesz co, no może chcą udowodnić, wiesz, no oni też uważają, że brazylijskie jiu-jitsu jest ich, no wtedy tym bardziej tak uważali, no a tu jakiś, tak jak mówię, jakiś gringo przyjeżdża.
Mówili na ciebie gringo?
Nie, mówili na mnie, poczekaj, jak oni mówili na mnie? Polsguy. Ja nie wiem, co wiesz, skąd w ogóle taki...
Przydomek.
Tak, ale... Wiesz co, więc ja po 3 czy 4 dniach do tego mojego kolegi, który mi pomagał, Jacek, przebukowałem, miałem tam 6 tygodni siedzieć, mówię, Jacek, spierdalamy. Więc wiesz, ale dobra, ale tam jakoś było, że samolot można było przebukować, że musiałbym jeszcze z 5 dni przetrzymać, no ale to przecież nie będę 5 dni, wiesz, siedział bez sensu. Tym bardziej, że miałem kwaterę wynajętą, że miałem pokój, łóżko w korytarzu, nie? Ludzie między przechodzili, no bo takie były czasy, takie były warunki, takie były przede wszystkim finanse.
I też w jiu-jitsu chyba się nie zarabia jakichś super kokosów, jeśli startujesz, nie?
Tak. Ale wiesz, ale okazało się, że wiesz, że gdzieś tam po jeszcze te kilka dni dłużej posiedziałem, przełamałem się i wiesz, gdzieś tam, no powiedzmy, że oprócz tego, że oni zauważyli, że wiesz, że ja się nie załamałem, że mnie nie złamali, to ja się gdzieś tam otworzyłem. No i wiesz, i to był wtedy zrobiłem jedną z najlepszych form, jakie miałem w życiu.
No właśnie to mnie zastanawiało, że chciałeś się zawijać. To chyba, czy to było, oni aż tak cię katowali, że nie widziałeś sensu?
No nie, no było ciężko, a po drugie, wiesz, zero kontaktu z tymi ludźmi. Ja byłem sam, łóżko w korytarzu, gdzie wiesz, gdzie ludzie cały czas wokół ciebie przechodzą, nie masz jakiejkolwiek intymności, chciałbyś, wiesz, nie wiem, po treningu położyć się na jakąkolwiek regenerację, a nie jesteś w stanie zasnąć, bo ktoś cały czas ci trąca łóżko, to jest naprawdę, było męczące. No i wiesz,
gorąco na maksa.
I nie dawało takiego, wiesz, takiego poczucia, że jesteś tam w stanie się rozwinąć, tak? Mhm. Tak powiem, z czasem potem oczywiście no, dotarło do mnie, że to było po to, żeby mnie utwardzić gdzieś tam, cała ta historia, ale wiesz co, gdzieś tam no, zyskałem na pewno wieloletnie przyjaźnie, wiesz, no to że udało mi się, nazwijmy to, nawet tam przetrwać, zyskałem naprawdę duże doświadczenie, no i wiesz, no i przede wszystkim to jaką pewność siebie po tym wyjeździe zyskałem, no bo wiesz, bo po jakimś, nie wiem, załóżmy, że byłem już tam po 4 tygodniach, wiesz, tam doświadczenia z nimi, ja wiesz, no byłem w stanie nawiązać walkę z każdym z mistrzów świata, wiesz, i na równi się z nim bić, więc to jest, wiesz, to jest takie doświadczenie, którego tak naprawdę nie zdobędziesz nigdzie indziej. Mhm.
A jak oni zareagowali na to, że zostałeś i że w pewnym momencie zacząłeś stawiać im opór? Bo na początku pokonywali cię, tak. Pewnie też mieli kompletnie inny styl, którego nie znałeś. Tak,
no, wiesz, no wiele rzeczy. No to wynika, wiesz, z aklimatyzacji, bo wiesz, no zmiana jakiegoś tam otoczenia była dosyć ważna. Po drugie, no nie było tego kontaktu, tak? Ja wiesz, ja z czasem troszeczkę zacząłem porozumiewać się raz po portugalsku, trochę po angielsku, wiesz, ale nawiązywaliśmy wspólny język. Tam było, wiesz, kilku chłopaków jakichś tam pochodzących z biednych dzielnic, którzy też tam mieli jakieś ciężkie życie. Oni się zaczęli otwierać, wiesz, zaczęliśmy nawiązywać jakieś tam, powiedzmy, wspólne obcowanie. Mhm. I, wiesz, to sprawiło, że gdzieś tam no, zostałem zaakceptowany przez nich.
I w jakim klubie to było?
W Allianz São Paulo.
Okej, okay, nie znam. A jak wyglądała Brazylia, jeśli chodzi o już samo miasto? Jest tam niebezpiecznie?
Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, dlatego że wiesz, no ja trenowałem 3 razy dziennie, nie szlajałem się po mieście za dużo, ja pojechałem tam w konkretnym celu, treningowym, a nie turystycznym. Wiesz co, no gdzieś tam coś zobaczyłem, no wiesz, gdzieś widziałem, no powiedzmy, jakoś tam gdzieś otarłem się o te fawele, że tam mi coś tam mi pokazali, ale nie było tak, że ja bym gdzieś, wiesz, no stoją, nie wiem, policja stoi z karabinami na ulicach, no.
O czym się
gdzieś tam, wiesz, powiedzmy, że te jakieś tam rezydencje są otoczone drutami kolczastymi, więc wiesz, no to z czegoś to wynika, ale ja, gdzie tak powiem, no mnie jakieś tam przykre doświadczenie związane z jakąś tam sytuacją na ulicy nie dotknęło. No ja byłem w Brazylii 3 razy i ani razu, wiesz, no za każdym razem byłem tylko i wyłącznie w celach sportowych, a nie turystycznych, bo dla mnie zawsze to było priorytetem, a nie szukanie przygód.
No ale jak trenowałeś 3 razy dziennie, to chyba to jest jednak różnica pomiędzy kampem a normalnym treningiem. Nie?
No tak, no bo wiesz, no jedziesz, że tak powiem, jak jestem tutaj, no to gdzieś tam są jeszcze inne jakieś tam sprawy, którymi się muszę zajmować. Tam mogę po prostu rzeczywiście przechodzić ten proces regeneracji od treningu do treningu, nazwijmy go, wiesz, jakkolwiek, bo o ile, wiesz, przez 2 godziny dasz radę się zregenerować, ale wiesz, no twoją głowę po prostu nie zaprząta nic innego, tak? Tym bardziej, że wiesz, jak byłem tam pierwszy raz, to byłem zupełnie sam, więc nic nie odciągało mojej uwagi, oprócz tego, że tam przez Skype'a po prostu czasem sobie z kimś porozmawiałem, a tak poza tym, no to
Jak mnich trochę.
No, tak, no ale tak jak mówię, no to wtedy był ten taki największy element tam mojego przełamania.
Mhm. 3 razy dziennie przez 6 tygodni bez przerwy?
No oprócz weekendów, tak.
Oprócz weekendów.
Bo ja, wiesz co, w związku z tym, że trenowaliśmy tam, to było tak powiedzmy odgórne, szczególnie, że zawodnicy, którzy się szykowali też na te Mistrzostwa Świata, to było tak, że sobota, niedziela musiała być wolna, nie? Nie, ale powiem ci, że to było tak, że w piątek w zasadzie już były tam, powiedzmy, że już 2 treningi, nie? Mhm. Ale to już ten drugi trening to był taki, że one były 2 w 1 i że było, na jednym były tam jakieś tam elementy zadaniowe, a później już były takie jakieś elementy strategii, to już było takie rozluźnienie, tak? Już nie było takich, wiesz, walk na przykład na pewną siłę, tylko głównie tam się, wiesz, no skupialiśmy już na tym, że przygotowaniu do regeneracji. No i sobota, niedziela, no w zasadzie nic. Czyli, no.
To po takim kampie chyba czujesz się jak jakiś cyborg, co?
Cyborg? Nie, czujesz się, kurde, nie wiem, jakby to powiedzieć, jak rozjechany kot, kurde.
To i wtedy jedziesz na zawody?
Nie. Musi być ten element przejściowy gdzieś tam, znaczy ten czas przejściowy, tak? To jest tak, że ja skończyłem kamp 2 tygodnie przed Mistrzostwami Świata. Wróciłem do Polski, tam jeszcze zaliczyłem jeden turniej, taki powiedzmy kontrolny, ale już tydzień przed to się nic nie robi, żeby ten organizm, i tak czasem 2 tygodnie to jest mało, żeby dojść do takiej równowagi.
Gdzie były te Mistrzostwa Świata, w jakim kraju?
Wtedy były w Chinach, w Pekinie.
To też musiałeś polecieć, zaklimatyzować
się. Tak, musiałem właśnie. Oni się mnie pytali, czemu w ogóle lecę do Polski, nie lecę bezpośrednio z nimi do Chin, no ale ja, wiesz, no chciałem jeszcze.
Oni też polecieli na te zawody?
Tak, tak, kilku z nich poleciało też. Ja, wiesz, no przede wszystkim no chciałem też wrócić trochę do domu, bo zresetować web we własnym otoczeniu, a że tak powiem, no... Powiesz, po takim naprawdę ciężkich kilku tygodniach jest naprawdę, ta głowa jest zryta straszliwie.
No domyślam się, brzmi to naprawdę ciężko. Jakby, brzmi to, jakbyś nie miał później energii na zawody właśnie od razu.
Dlatego... No, od razu po nie, dlatego wiesz, no często jest, częstym błędem jest zawodników, szczególnie właśnie jiu-jitsu, gdzie powiedzmy gdzieś tam tą formę musisz trzymać. To nie jest tak, że jak na przykład masz zawodników MMA, czyli od walki do walki, nie, poprzez kampy się szykują, tylko zawodnicy przykładowo startujący w jiu-jitsu tą formę muszą trzymać załóżmy cały rok, tak? Ten nie wiem, element roztrenowania jest 2 tygodnie w trakcie roku. To jest właśnie dużym błędem, ja też wielokrotnie ten błąd popełniałem, że wiesz, że trenujesz prawie tam, nie wiem, gdzieś tam do ostatniego dnia i nie ma tego, że ten organizm gdzieś tam wraca albo zbliża się do jakiegoś stanu równowagi, bo to jesteś cały czas gdzieś tam w dole i to jest, wiesz, no to często bardzo wychodzi i to jest, wiesz, że tak powiem, tutaj sprawdza się to stare porzekadło, że lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym, no, a zawodnicy w jiu-jitsu startują bardzo często przetrenowani. Zresztą w MMA też, no, zbyt późno odpuszczają, wiesz, nie dają sobie tego czasu regeneracyjnego i potem to wychodzi często w walkach.
Właśnie jak oglądam te kampy UFC, to wygląda na to, że oni trenują do ostatniego dnia.
wiesz co, ale do ostatniego dnia to można robić takie, wiesz, light elementy, elementy jakieś tam, wiesz, taką drobną tak naprawdę aktywność, strategię, jakieś tam, nie wiem, elementy motoryczne, ale nie wiesz, ale nie takie trenowanie pełną parą, bo to się nigdy nie zakończy dobrze.
Co jadłeś w tej Brazylii? Bo jak trenujesz tyle, to chyba musisz też jeść i ty niemało też ważysz. Ile jadłeś? Miałeś jakąś dietę zaplanowaną?
Nie, generalnie, wiesz co, tak powiem, jadłem, tak naprawdę mogłem sobie na wszystko pozwolić, bo tam, wiesz co, mieliśmy raz, że śniadania sobie jakoś sam robiłem, planowałem zazwyczaj, że to były jakieś omlety z owocami najczęściej. Obiady była taka fajna jadłodajnia, gdzie było jakiegoś takiego dużo naturalnego jedzenia. Kolacje bardzo często gdzieś tam były wyjścia jakieś tam grupowe. Więc jakoś tak, wiesz, nie liczyłem tego, nie? Jakoś tak.
A schudłeś czy przytyłeś?
Wiesz co, raczej przytyłem. Przytyłem, ale to jest związane z tym, że rzeczywiście ja tam starałem się jeść tyle, ile wiesz, ile potrzeba, nie? Zawsze właśnie, zazwyczaj, często przed zawodami miałem jeszcze tam to docinanie wagi przed samymi startami, dlatego, bo w trakcie ja zawsze nauczyłem się tego, że kilka razy tam gdzieś ekstremalnie tą wagę ciąłem, że robiłem, nie wiem, w trakcie miesiąca na przykład 10 kilo, bo kiedyś tam zbijałem do niższych kategorii wagowych, to się nigdy nie przekłada na dobrą formę, więc zawsze starałem się po prostu tą naturalną potrzebę jedzenia gdzieś tam w sobie trzymać, a no, powiedzmy, jak już jest ten element powrotu do tej równowagi, te ostatnie dni, wtedy tą dietą pracować. Tak?
A jak ścinasz 10 kilo, to robisz to tylko dietą, czy robisz to też ładowanie się do sauny i tak dalej?
Tak, no odwadnianiem. Kiedyś jak byliśmy w Brazylii na Mistrzostwach Świata, nie było sauny, nie było wanny, więc musiałem gorącym prysznicem gdzieś tam ścinać tą wagę i wyobraź sobie 3 godziny stania pod takim prysznicem parzącym dosłownie, bo naprawdę nieprzyjemne.
Dobrze, że ci chociaż pozwolili.
Nie no, wiesz, tam nikt nie patrzy na to.
To pewnie się w pokoju.
Tak, w pokoju, oczywiście.
Czyli jak ścinasz, jak robisz to odwodnienie, ile to trwa?
Wiesz co, ja mam, jeśli chodzi o moje starty, no to mam takie doświadczenie, że wiesz, jak robią to zawodnicy w MMA, mogą to robić jakimś tym nawadnianiem, się potem odwadniają.
Bo oni tam robią tak, że piją bardzo dużo, tak, a później przestają pić.
Później przestają pić, odcinają, wiesz, sól, jakieś tam wszystkie węglowodany i gdzieś tam ta woda schodzi. Ja nie mogę w ten sposób zapracować, ponieważ u nas jest tak, że ważenie z tego samego dnia, którego odbywają się walki, więc ja mam, nie wiem, zazwyczaj 2 godziny tej różnicy. Więc zazwyczaj, no to u mnie, wiesz, no przede wszystkim odcinałem węglowodany ostatnie dni, no i jakieś tam, wiesz, drobne odwadnianie, tak jak powiedzieliśmy, sauną jakąś albo w wannie z gorącą wodą. Wiesz, no ja nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, żeby na te ostatnie dni zostawić właśnie na przykład 6-7 kilo, nie? To było zazwyczaj 3 kilo. Więc
i to jesteś w stanie ściąć i jakoś niewiele tracisz, tak, na wydajności.
Tak, tak, tak.
I na jakiej zasadzie, jeśli jesteś 3 godziny pod tym gorącym prysznicem, to się po prostu pocisz i to dlatego?
Tak, tak, tak. No, czy otwierają się pory i po prostu wszystko to ucieka z ciebie.
Fak, ale to i tak chyba jest mega męczące.
Męczące i nieprzyjemne do tego, nie? Nazwijmy to nawet bolesne.
A to ten weight cut do MMA jest gorszy czy lepszy według ciebie?
Wiesz co, na pewno ten weight cut do MMA jest mniej zdrowy. To takie ekstremalne ścinanie, na przykład jak zawodnicy potrafią po 10 kilo ścinać, jest na pewno.
Oni więcej potrafią, po 30 LBS to jest chyba z 15.
No, ale to już wiesz, to już jest, no, moim zdaniem, no, to są tam konsekwencje dla zdrowia zatrważające, dlatego że wiesz, cała praca tego, wiesz, układu fizjologicznego, no, jest tak zaburzona, że no, to nie może być zdrowe. Wiesz, coś takiego uważam, że maksymalnie, wiesz, takie ekstremalne ścinanie wagi maksymalnie raz na 2 lata i to naprawdę potem się odłoży dużymi konsekwencjami dla zdrowia. No, jeden zawodnik z Polski kiedyś bardzo dużo ścinał.
I oni, niektórzy chyba się zdarzają śmierci.
Wiesz co, raz się zdarzyło
w
takiej organizacji w One Championship. Się zdarzyło, że zawodnik w trakcie ścinania wagi zmarł. No i od tamtej pory oni badają każdego dnia nawodnienie. Nie ma już takich, wprowadzili więcej kategorii wagowych i wprowadzili tą kontrolę nawodnienia. Także każdego dnia poddajesz się tej kontroli, nie możesz mieć tam poniżej jakiegoś poziomu.
Czy ty pracujesz z Marcinem Tyburą jako jego trener jiu-jitsu?
Wiesz co, pracowałem teraz w ostatnim czasie, wiesz, Marcin się przeniósł do Poznania, do ostatniej walki, rzeczywiście tam ja jeździłem trochę do Poznania, pomagałem mu, ale gdzieś tam, wiesz, no nie ma już tego czasu, tak żeby wspólnie gdzieś na tyle pracować, co pracowaliśmy kiedyś. No kiedyś bardzo dużo razem trenowaliśmy. Mhm. Teraz wiesz, no Marcin akurat ze względów jakichś tam komplikacji zdrowotnych wyjechał do Stanów, tam się leczy. Wiesz, no jeszcze nie ma zaplanowanej walki, no ale mam nadzieję, wiesz, no jak w jakichś tam elementach staram się zawsze mu pomóc.
A wcześniej jeździłeś z nim chyba nawet na eventy UFC, nie?
No, znaczy jeżdżę z nim w zasadzie tylko na jednej walce UFC z nim nie byłem.
Okay.
Tak to na wszystkie walki z nim jeżdżę, no bo gdzieś tam no jestem, oprócz tego, że mamy jakąś tam, wiąże nas ze sobą jakaś tam nić przyjaźni, no to gdzieś tam no dużo tego czasu razem spędziliśmy, więc go dosyć dobrze znam. Gdzieś tam no mam, nie wiem, zaufanie jego głównych trenerów zawsze, więc gdzieś tam się to zazębia.
Mhm. I jak, bo ty jeździłeś z nim na kampy też, rozumiem?
Tak, tak.
I jaką część tego kampu robicie jiu-jitsu?
Wiesz co, tylko te elementy już przed samą walką, to tylko te elementy, które są potrzebne konkretnie do strategii. To nie ma, wiesz, nie ma jakichś tam na pewno wprowadzania nowych, nie wiem, nowych elementów, nowych technik, tylko to, co można wykorzystać przede wszystkim w błędzie przeciwnika i to, co na przykład ty, załóżmy, mógłbyś poprawić, ale nie ma jakichś tak, że zupełnie coś nowego się robi, bo po prostu nie ma na to czasu, żeby ten układ nerwowy wdrożyć na taki poziom.
Okej. Czyli jak oni mają kamp, to ustalają sobie jakąś konkretną strategię i drillują tylko tą strategię?
Zazwyczaj tak. Okay. No to są konkretne scenariusze raczej robione, które są, wiesz, no pod walkę.
I to jest opracowywane na podstawie przeciwnika?
Tak. To zazwyczaj są akcje pod przeciwnika, ewentualnie pod, nie wiem, jeśli nie pod przeciwnika, to jeśli coś czuje, widzisz, że ci leży i mogłoby ci wyjść w walce, no to wtedy próbujesz.
Mhm. A jak ty się przygotowujesz do walki, też sobie obczajasz przeciwników, czy ty chyba też nie wiesz, z kim będziesz startował?
Wiesz co, na pewno gdzieś tam tych najbardziej doświadczonych, tak? Gdzieś tam się analizuje, ale wiesz, no, jako że u nas jest loteria, to wiesz, nie często się tych swoich przeciwników po prostu zna. A wiesz, no mam tyle gdzieś tam rzeczy, że nie za dużo poświęcam czasu na analizowanie tych przeciwników, bo tym bardziej, że moja gra też w jiu-jitsu w dużej mierze polega troszkę na improwizacji, no bo w jiu-jitsu samym można sobie na to pozwolić. Myślę, że tam na niższych poziomach w MMA też, ale jeśli chodzi, wiesz, no już na poziom UFC, no wymaga no specjalnego przygotowania pod przeciwnika i strategii. No nie ma innej drogi, bo wiesz, w każdym sporcie zawodowym tak jest.
Mhm, czyli jeśli w jiu-jitsu improwizację masz na myśli, że po prostu wychodzisz i będzie co będzie, po prostu wymyślasz na bieżące rozwiązanie, a oni mają taką twardą strategię i powinni się od niej nie odsuwać, chociaż im się czasami zdarza, z tego co wiem. Widziałem, że chodzisz na Śnieżkę. To się chodzi w bokserkach, czy ty chodzisz w spodenkach jakichś?
W spodenkach, w shortach.
No ale no. Są też ludzie, którzy na boso tam wchodzą, nie?
No chyba teraz tak. Wiesz co, znaczy tu u mnie wynikało w ogóle samo obcowanie z zimnem, to była walka moja z depresją. Taki mój trener właśnie od oddychania, od pracy z zimnym, Maciej Szyszka, gdzieś tam zaproponował mi kiedyś wejście na Śnieżkę, to było, nie wiem, z 4 lata temu. Wiesz, po to, żeby organizm wprowadzać tam w jakiś stan walki. I w związku z tym, wiesz, to w związku z tym, że tak powiem, łatwiej się wychodzi z tej depresji, bo się poznaje siebie, jest się gdzieś tam, wiesz, no jest, masz ten strzał endorfin taki, który powoduje, że rzeczywiście jesteś zadowolony z życia, a nie poddajesz się tym negatywnym uczuciom, więc gdzieś tam, no to była taka moja praca, Wiesz, nie tak, że ja po prostu, dobra, to dzisiaj wchodzę sobie na Śnieżkę, bo mam taki kaprys. To jest też tak, że ja się, wiesz, do tego przygotowywałem jakoś tam, nazwijmy to morsowaniem, jakimś tam leżeniem na śniegu, czy w ogóle tam, powiedzmy, samymi jakimiś tam nocnymi wyjściami po Warszawie.
Słyszałem.
Po Warszawie. więc było to zabawne, ale nie to, że się poruszałem. Dobra, no to ja ruszam sobie na centrum Warszawy, minus 15, a ja idziemy sobie sialala. Nie. No, wiesz.
Ale widzieli cię jacyś ludzie?
Tak, no jak ktoś mi mijał, ale to wiesz, no takich gdzieś tam, no, że tak powiem, wariatów nie brakuje, więc gdzieś tam jakoś miałem bardziej odbiór pozytywny tego wszystkiego, niż gdzieś ktoś by tam pukał się w głowę.
Czyli śmiali się raczej.
Tak.
Okay. Ale też pewnie miałeś jakąś czapkę czy coś, więc pewnie było widać, że się przygotowujesz do czegoś. Czy nie?
No nie wiem. nie wiem, ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem.
Aha. Czyli przygotowywałeś się i jak uważasz, że ci to pomogło?
Tak, bardzo mi pomogło. Bardzo mi pomogło i to jak to właśnie Maciek mi mówił, słuchaj, jeszcze żaden organizm będący w stanie walki nie będzie miał depresji, no bo walczy o siebie.
No tak, ale to jest tylko w momencie, kiedy wchodzisz na tą Śnieżkę, później nie
złazisz. Ale później wiesz, no ale jest ten element tego doświadczenia. Wchodzisz, wiesz, to są na pewno duże przemyślenia, masz ochotę się wycofać. Bo to wiesz, no nieraz są wątpliwości. Teraz jak na przykład zdobywałem rysy w samych shortach, gdzie w ogóle ekstremalnie do sprawy podszedłem, bo byłem zaraz po powrocie ze Stanów, więc na jetlagu jeszcze ciężkim, bo to drugi dzień po powrocie było, więc to był ten najgorszy dzień, to powiem ci, że miałem naprawdę wielokrotnie taką myśl, że tak powiem, a pierdolę, to dobra, schodzę. Nie?
W ile osób wchodziliście?
We dwóch, ja z przewodnikiem. Znaczy on wchodził ubrany normalnie, ja jako
To nie pomagało raczej.
No nie. Nie, znaczy pomagało mi to, że wiesz, no, on miał takie zadanie, on miał mnie wprowadzić, tak? On ze mną wchodził. To jest mój kolega, który tam uczy mnie trochę chodzenia jakiegoś takiego ekstremalnego po górach. On jest przewodnikiem górskim, więc on miał za zadanie mnie wprowadzić. To było też jego zadanie. On miał za zadanie też mnie motywować.
Mhm.
Wiesz, no, tak powiem, płacę wymagam.
To jak trudne to jest? Z czym się zmagasz?
Ze sobą.
Bo podobno są tam jakieś techniki oddychania, gdzie jesteś w stanie znieść to zimno.
Tak, ale wiesz co, to powiem ci, to nie zimno. To jest ten element taki walki z samym sobą, że wiesz, czy już starczy, czy a w zasadzie to po co mi to, wiesz, po co tam wchodzę. Jest, powiem ci, naprawdę dużo takich rzeczy, które mają na to wpływ.
Czyli to nie zimno jest tym głównym takim czynnikiem, który ci mówi, że już daje, żebyś nie szedł?
Wiesz, zimno to jest tylko jeden z elementów, jest też, wiesz, zmęczenie duże. Pamiętaj, że wiesz, wejście właśnie w takich samych shortach, bez koszulki, to jest duży wydatek energetyczny, po prostu brakuje sił.
Mhm.
I to jest ten element psychologiczny, tak jak tutaj dla mnie na tych rysach, to jest, że tak powiem, był ważniejszy niż samo zimno, bo wiesz, no to było akurat, nie było aż tak bardzo zimno, ale wiesz, ale to takie, że kurczę, czy ja się nie powinienem wycofać, czy może już starczy, bo wiesz, bo czuję się źle, wiesz, idziesz, na przykład chce ci się pić, ale nie sięgasz po wodę, bo ci się nie chce, wiesz, takie samo zaprzeczenia, tak.
Już do tego stopnia.
Wiesz, albo na przykład masz ochotę, nie wiem, czujesz, że nie masz energii, dobra, wyciągam żel energetyczny, wiesz, biorę, nie wiem, nazwijmy to jednego łyka tego żelu i wiesz, i chce ci się wymiotować, nie? I nie jesteś w stanie dalej przyjąć. Wiesz, ten mój przewodnik na przykład, no ustaliliśmy sobie jakąś tam, że wiesz, że nie wiem, wchodzimy 5 metrów do góry i odpoczynek, nie? I 5 metrów, i to rzeczywiście tak, wiesz, nie jesteś w stanie sobie, ale co to jest przejść, kurde, 5 metrów do góry, nie? To jest, wiesz, jakieś tam, nazwijmy to, pierdnięcie, a tu jest tak, że każdy jakiś tam ten odcinek kosztuje cię naprawdę tyle energii, że wiesz, że to jest duży koszt.
Czyli to jest jak bieganie, tylko turbo trudniejsze. W bieganiu też jest podobnie, że jak już dojdziesz do pewnego momentu, to też już nie chcesz biegać dalej. To jest też tylko walka ze sobą, tak jakby.
Może tak, ja mało biegam, bo jestem za ciężki, ale w ogóle lubię biegać. Nie? Jak już się przełamię, bo też do tego biegania gdzieś tam się przekonuję, jak już przejdę to, że rzeczywiście, że że to bieganie może być fajne. Wiesz, no ja też traktuję bieganie nie jako samo w sobie do biegania, tylko cardio. Traktuję to jako element właśnie jakichś tam przygotowań, więc to jest, wiesz...
Kiedyś nie lubiłem biegać, teraz uwielbiam. Także samemu chce mi się wyjść biegać, co jest bardzo dziwne, także da się.
Da się na pewno.
Ile czasu wchodziłeś na te rysy? Jaki to...
Wiesz co, nie powiem ci, ile czasu wejść się zajęło, natomiast cała droga z wyjścia tam z Morskiego Oka, ze schroniska, w tą i z powrotem zajęła nam około 7 godzin, natomiast dłużej schodziliśmy niż wchodziliśmy. Bo jak schodziliśmy, w momencie, gdy wchodziliśmy, to wyszliśmy tam, nie pamiętam, chyba około 4:00. Jeszcze śnieg był taki, po którym dało się iść. Jak schodziliśmy, to śnieg to była już kasza. Już tak naprawdę raki nie trzymały kompletnie tego śniegu.
Taki roztopiony trochę?
Tak. Mhm. Musieliśmy schodzić bardzo uważnie cały czas przy asekuracji, bo momentalnie byłyby jakieś, wiesz, tam osunięcia, a rzeczywiście ta droga na rysy jest niebezpieczna.
A ten gościu, który z tobą był, też wchodzi w samych shortach?
Nie. On nie lubi zimna.
Myślał, że oszalałeś?
Nie, my wchodziliśmy kilka razy już, wiesz, to jest mój dobry kolega, gdzieś tam w te góry wchodziliśmy wiele razy wspólnie i rzeczywiście on tam się bardziej puka w głowę, zawsze znowu wariujesz. Nie? Mówię, lubię to. Nie? Więc wiesz, fajne jest to, że jak zrobiłem to, znaczy fajne, nie to, żebym się jakoś szczycił, ale powiedzieli mi, że prawdopodobnie jestem drugą osobą, która w Polsce zrobiła rysy, wiesz, w zimie, nie? Więc to jest...
W shortach.
W shortach, tak. Więc to jest takie, wiesz, ten mówię do niego, Hubert, kurde, wiesz co, już tam jak wchodziliśmy, to mówię, ze dwa razy się miałem ochotę wycofać, nie? A on mówi, co ty, ja bym ci nie pozwolił, ja bym cię wciągał na tę linię, musieliśmy to zrobić, bo wiesz... A powrót był też trudny, bo powrót i zejść musisz i tak, a już brakuje tych sił, wiesz, i to nie ma takiej...
To nie jest łatwiejsze, bo i tak musisz zejść?
No właśnie nie, bo jak wiesz, jak te nogi cały czas ci się osuwają, cały czas, wiesz, cały czas jest ten poślizg, gdzie musisz się asekurować tą liną, schodzić, tak jak mówię, schodziliśmy dużo wolniej niż wchodziliśmy i jest coś takiego, że wiesz, jak wchodzisz do góry, to możesz się wycofać, dobra, to wracam, nie? A jak schodzisz, to i tak musisz zejść, więc to jest tak droga, którą co by nie było, musisz przejść. Więc...
No właśnie, nie mieliście za bardzo alternatywy, więc no, to jestem zdziwiony, że było ciężej.
No, było szczerze mówiąc przy zejściu, ale ciężej było tak, wiesz, z tego względu, że to, nie wiem, że nie ma tak jakby wycofania się, nie?
Kumam. Brzmi to jak nic ciekawego.
Ale polecam spróbować, bo naprawdę może być fajna zabawa. Tylko, że wiesz co, fajnie byłoby dobrać jakieś tam warunki. Rzeczywiście ten śnieg, który był, przy którym my wchodziliśmy, był no nieprzyjemny i to były trudne warunki. Trudne, aczkolwiek na przykład, nie wiem, no przy jakichś prostszych rzeczach Śnieżkę polecam. Raz wchodziłem na Śnieżkę, gdzie była odczuwalna około minus 30 stopni, naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. To jest też duża walka ze sobą, jak z kolegą wchodziliśmy na Babią Górę, też bo pojechaliśmy w góry, mieliśmy w Tatry Zachodnie jechać pochodzić, ale ogłosili trójkę lawinową. No to zdecydowaliśmy, że pojedziemy na Babią Górę. No a Babia Góra znana jest z kaprysów wietrznych akurat też, zresztą tak jak Śnieżka chyba nawet bardziej. I powiem ci też, to było też naprawdę niezłe i trudne doświadczenie.
Czyli ta odczuwalna była przez wiatr?
Tak, no zazwyczaj.
To zdjęcie, co masz takie z przedramieniem całym śniegu, to stamtąd?
To nie, to ze Śnieżki akurat. Mhm. Z Kasprowego, to z tym, to... Z Kasprowym. No wtedy na Kasprowym z 80 na godzinę wiało. Także, wiesz.
Fajna fota. I z tego co widziałem, to ładujesz się też do wanny z lodem.
Tak.
Codziennie?
Nie codziennie, bo wiesz, no ja też nie lubię gdzieś tam być w tej swojej strefie komfortu. I to nie jest tak, że to wcale nie jest nic przyjemnego.
Ja wiem.
Codziennie natomiast robię zimne prysznice. Staram się codziennie, tak.
To podobno pomaga. Ten Wim Hof mówi, że normalnie można tym wyleczyć depresję.
Więc no ja to codziennie stosuję, szczególnie właśnie jak budzę się rano, nic mi się nie chce, wiesz, pierwsze to od razu pod zimny prysznic.
I później nie może lodowa... być, że coś ci się nie chce, co?
No, oczywiście, że nie. Od razu, wiesz, od razu jest ten strzał endorfin, od razu masz tą tą taką, wiesz, samozadowolenie, wiesz.
Adrenalinka.
Tak, jest fajnie.
Wchodzisz od razu pod totalnie zimną wodę, czy wchodzisz i...
Pod prysznic, tak. Od razu odkręcam, zimna leci, takie, żeby było te pierwsze zderzenie i ta hiperwentylacja, bo to jest ten element taki, który, wiesz, daje ten strzał taki największy, nie? Ten przeskok, więc to lubię. Jeśli chodzi o jakieś morsowanie, to zależy od dnia, bo wiesz, czasem wchodzę na krótko, wszystko staram się czytać swój organizm. Czasem wchodzę na dłużej, wiesz, no mój rekord to tam 28 minut chyba, nie? Siedziałem
w morsowaniu?
W lodówce, no z zimną wodą.
Jak
ale
później
wyszedłeś... ale miałem wtedy dobry dzień, po prostu.
Ile, i później wsiadłeś do fury, czy gdzie poszedłeś?
Nie, wiesz co, no później, wiesz co, było akurat, nie pamiętam, ale chyba był ciepły dzień, więc po wyjściu z tej lodówki po prostu na słoneczko trochę się nagrzać, wiesz, no chwilę dochodzisz do siebie, ale to nie jest jakaś taka, przynajmniej dla mnie, no nie jest jakieś takie straszne ekstremum, bo to, wiesz, no ja na przykład wchodzę czasem do lodówki i czuję, że wiesz, czuję, że organizm już się buntuje, już wiesz, już dostaję takich dziwnych drgawek, no wtedy wychodzę, staram się nie przeciągać tego elementu, bo kiedyś rzeczywiście przeciągnąłem i że tak powiem, organizm dostał czegoś takiego, dostałem jak takie, to wyglądało dwa dni, jakbym był ciężko przeziębiony. Dwa dni masz takiego zejścia, a potem nagle z dnia na dzień przechodzi. I nie ma żadnych objawów.
Tego morsowania jeszcze nie próbowałem. Próbowałem zimnych prysznicy. Jak mam taki naprawdę zły dzień i już kompletnie nie wiem, jak sobie z tym poradzić, to wbijam się pod prysznic, co robię bardzo rzadko. Ale to rzeczywiście działa. Adrenalinka bardzo jest podbita. A jak, powiedz mi, jak wchodzisz pod ten prysznic? Po prostu wchodzisz przez tą zimną wodę i władujesz się tam? Czy się
nie, staję pod prysznicem i odkręcam wodę.
Ale nie masz z tym problemu po prostu? Nie. Ja to się muszę tak z 5 sekund ponakręcać, żeby tam wbić.
Wiesz, no to teraz, no to już.
Dokładnie tak. I słyszałem jeszcze, że chciałeś pisać książkę. Czy dobrze słyszałem?
Tak, ale to wiesz, to jest taki, powiedzmy, wiesz co, taki, na zasadzie takiej, książka to może za duże słowo, bo to też nie chciałbym powiedzieć, że będę pisał biografię albo coś takiego, tylko wiesz co, w moim życiu było tyle zabawnych przygód, i jak wiesz, jak czasem ze znajomymi jakimiś tam wspominamy te historie albo opowiadamy sobie, że to warto by było spisać i wiesz, bo niektóre są naprawdę, wiesz, niewiarygodne, nie? Tak jak ja igłą i nitką kiedyś strzyłem sobie rękę, nie? Wiesz, bo, jak Rambo. I wiesz,
co się stało?
No, niebezpieczne zabawy z nożem, no, nazwijmy to.
I później sam się strzyłeś?
Sam igłą i nitką, tak.
Na trzeźwo?
No oczywiście, że nie.
A jak, w jakim miejscu?
Znaczy na ręce. Więc wiesz, no we trzech szliśmy to z kolegami, w akademiku zresztą, eksperci, nie? Żeby jeszcze, wiesz, bo ja studiowałem na SGGW technologię drewna, żeby jeszcze chociaż weterynaria, nie?
Tak.
Ale wiesz, no, ale wiesz, i tego typu różnych dziwnych przygód, mniej śmiesznych, może przerażających czasem miałem w życiu i gdzieś na tej zasadzie, jakiejś tam bardziej anegdotki gdzieś tam spisać i odtworzyć, chociażby dla samych znajomych, nie? To jest gdzieś taki plan, ale to nie jest tak, wiesz, że to już teraz, że ja się na to nastawiam. Będzie co będzie. Może kiedyś, jak będzie więcej czasu.
Tam jak słuchałem, to chyba mówiłeś, że chcesz napisać trochę o jiu-jitsu właśnie jako o takim lifestyle'u.
O jiu-jitsu to swoją drogą. To ja w ogóle chciałbym bardzo... wiesz co, jeśli chodzi o samą książkę, jeśli chodzi o samo jiu-jitsu, to ja bardziej na zasadzie takiej jako współautor gdzieś tam, wiesz, no chciałbym, żeby wiele osób w tym wzięło udział, żeby pokazać, że jiu-jitsu jest tak jakby nie tylko samym systemem sportu walki, ale właśnie to, że wiesz, że ono sprawia, że wdrażamy się w ten taki fajny, zdrowy tryb życia. Że wiesz, że przede wszystkim jest naprawdę, może być zbawienne dla ludzkiej psychiki, bo wiesz, no ja znam niejedną osobę, która dzięki jiu-jitsu się gdzieś tam podniosła, może nie tyle z depresji, ale z jakiegoś tam ciężkiego momentu w swoim życiu. Ale z tego względu, że wiesz, że jest, daje ci element jakiegoś tam, jakiejś tam komitywy z ludźmi, gdzie wiesz, gdzie jest ta, mamy nazwijmy to nawet grupa wsparcia, gdzie jest, może być terapią.
Nazwijmy to grupa wsparcia, czyli nie ma żadnej grupy, tylko można to tak nazwać.
No tak, tak, tak.
Ja bym chciała powiedzieć od siebie, że jak poszedłem na pierwszy trening jiu-jitsu, to po tym treningu to samo to może bardzo pomóc. Ja się czułem po prostu, miałem jakieś tam doświadczenia z narkotykami, to się czujesz troszeczkę jak naśpany. Ręce się trzęsą. Ja byłem tak zmęczony, że wyciągnąłem telefon i mazały mi się ikony w telefonie.
Ale to wiesz, to jest ten, oprócz tego, że dochodzi tak, takie jest zmęczenie, to jest ten, wiesz, strzał endorfin właśnie taki, który jest właśnie po zmęczeniu. Wiesz co, no naprawdę jest tam bardzo, bardzo wiele pozytywów i gdzieś tam to przede wszystkim też, ja bym w takiej książce chciał pokazać, że jiu-jitsu jest nie tylko właśnie takim, wiesz, systemem sportowym, ale też jest doskonałym narzędziem samoobrony. To jest właśnie gdzieś tutaj, wiesz, że jiu-jitsu, w ogóle jiu-jitsu samo w sobie, wiesz, no, trenując brazylijskie jiu-jitsu, my nie uczymy się na treningach uderzeń, ale ja uważam, że gdzieś tam te elementy w takiej formie, nie wiem, jak trenujemy powiedzmy to dla siebie albo w ramach w jakiegoś tam rozwoju, nazwijmy to osobistego, czy jako nie wiem, forma samoobrony, te uderzenia powinny być prowadzone, powinny być ćwiczone, bo załóżmy, no zdarzy się nam jakaś sytuacja ekstremalna i warto by było, żeby ta ręka, łokieć czy noga były przygotowane do tego, żeby to uderzenie zadać, żeby to uderzenie przyjąć. Mhm. Więc tak jak mówię, no cały czas tutaj gdzieś tutaj u nas się to kręci wokół tego, że jest to ten, wiesz, no, trenujemy w tym systemie sportowym takim, wiesz, punkty odtąd dotąd, przewrócenie, tutaj zajmuje pozycję, poddaje, a gdzieś tam pominięty jest ten aspekt jednak tego jako broni.
Ja bym osobiście wolał chodzić na takie samoobrony i mnie to denerwuje, że ktoś mi mówi, no teraz straciłeś punkt. Mnie tak, co mnie to obchodzi, czy ja straciłem punkt, czy nie?
Co z tego, jak ja cię zaraz zaduszę do nieprzytomności? Wiesz co, znaczy gdzieś tam mam plan taki, gdzieś tam powoli chciałbym coś takiego wdrażać. Zacznę to na pewno robić, bo samo, wiesz co, no jeszcze nie wiem, na ile będzie zainteresowanie, wiesz, że duża grupa ludzi będzie przychodziła rzeczywiście po tą samoobronę, więc zrobimy to jakimiś tam, powiedzmy, weekendowymi warsztatami czy tam kursami, bo to już na pewno od września będziemy co jakiś czas takie różne elementy wprowadzać. Mhm. A poza tym, no, zapoznawanie ludzi z tym, bo tak jak mówię, no ludzie trenujący jiu-jitsu często, gęsto nie zdają sobie sprawy, jak ogromną broń trzymają w ręce i jakim to może być potężnym narzędziem.
A co myślisz gi versus no gi? Bo ja uważam, że trenowanie w gi to też jest oszustwo trochę.
No właśnie, wręcz przeciwnie.
Czemu?
Jeśli trenujesz pod samoobronę, no to właśnie powinno się trenować w gi.
A jak będzie lato i ktoś będzie miał pod koszulkę?
No ale koszulką też możesz udusić.
Koszulką?
Oczywiście.
Nie rozerwie się?
No to musisz złapać, no ale nie, zobacz, no. Łapię chwyt.
Twoją się da, moją nie.
Głęboki, ale zobacz, łapiesz za rękaw, mhm. Zaciągasz. Mhm. Wiesz, to jest tak, możesz koszulkę naciągnąć na głowę komuś przecież. Możesz, nie wiem, możesz za pomocą koszulki, łapiesz koszulkę i związujesz rękę, wiesz. Jest naprawdę bardzo dużo możliwości, dzięki którym jesteś w stanie za pomocą ubrania obezwładnić. Wiesz, może jesteś w stanie przytrzymać kogoś za spodnie, tak? Zobacz, chcesz kogoś przytrzymać, masz agresora, którego chcesz w jakiś sposób, nie chcesz mu zrobić krzywdy, ale chcesz go w jakiś sposób przetrzymać. Łapiesz go za nogawkę od spodni i nie pozwalasz mu wstać. Cały czas go za tą nogawkę podnosisz. Widzisz, to jest wiele tych elementów, których nie zdajemy sobie sprawy, a możemy to wykorzystać.
Dalej mi to wygląda na oszustwo, ale może zmienię zdanie. Bo mi się wydaje, że zresztą ja na to też mocno patrzę na MMA, że oni nie mają gi.
No tak, ale wiesz, no, ale to jest cały czas ten, widzisz, MMA jest też systemem turniejowym, mhm. Czyli to jest walka sportowa. A wiesz, samoobrona przygotowuje nas nie pod walkę sportową, tylko pod walkę o życie.
Kopniacie w jaja i wszystko, no. Co tylko może, i próba wybicia oczu. Co swoją drogą jest bardzo nieskuteczne podobno.
No nie, bo nie da się gałki ocznej tak naprawdę wybić.
Nie rozumiem.
Nie da się, nie za pomocą palcy na pewno nie wybijesz gałek ocznych.
Nie da się ich tak wsadzić?
Nie, nie.
Jak to możliwe? No,
musisz naprawdę, musiałbyś włożyć mocno kciuki, żeby tam, wiesz, żeby ta gałka oczna musi przesunąć. Ten sposób to możesz tylko co najwyżej oślepić gdzieś tam, wiesz, żeby wybić, żeby gałkę oczną w ogóle wyjąć, to trzeba jakoś łyżeczkowanie robić, takie rzeczy. Ja kiedyś, tak jak mówiłem, współpracowałem ze szkołą Krav Magi na owy czas, teraz już oni się Krav Magą nie zajmują, tylko tam stricte izraelskimi systemami kombatowymi, bardziej brutalnymi, bardziej skierowanymi do gdzieś tam, do grona jakiegoś tam militarnego, ale wiesz, no i gdzieś tam no, brałem udział w jakichś takich szkoleniach, gdzie rzeczywiście no, to jest tak jakby, no może być na zasadzie nie tyle odwrócenia uwagi, co takiego może, wiesz, że ktoś rzeczywiście te oczy zamknie, ale to nie jest tak, jak wszystkim się wydaje.
Czyli to nie jest tak, że łapiesz jak w Grze o Tron kogoś tak i wybijasz mu oczy?
No wiesz, no jak złapiesz kogoś za głowę i rzeczywiście te kciuki gdzieś mocno włożysz, to one wejdą gdzieś obok tej gałki ocznej, ale to ta głowa, też nie przytrzymasz jej rękami, tej głowy. Musiałbyś oprzeć na przykład, nie wiem, o ścianę albo o podłogę wtedy.
Nie, tak. Podoba mi się ta rozmowa.
Słuchaj, no wchodzimy tutaj w jakąś anatomię, no. Ja to traktuję jako anatomia.
Ale żebym to zrozumiał, czyli ten palec teoretycznie mówisz, że wejdzie pomiędzy czaszkę a oko? Tak, czy oko się zgniecie?
Między tutaj, pod oczodu na przykład. Nie, oko się przesunie, nie zgniecie się.
W sensie skurczy. Tak. Albo jakoś tam zmieni kształt. Bo jest...
Tak to wygląda.
Super sprawa. Chyba to pisze się na Krav Maga.
Wiesz co, być może będziesz miał okazję u nas.
I oni tam też mają jakieś kopnięcie w jaja, nie?
Tak, no wiesz, no to jest taki jakby najprostszy element tej samoobrony, obezwładnienia gdzieś, wiesz, no. Wiadomo, że jest to jakiś tam punkt witalny w ciele mężczyzny, agresorem najczęściej bywa mężczyzna, więc wiesz, no, tylko prawda jest taka, że wiesz, no to kopnięcie w jaja. Wszyscy uczymy się gdzieś tam na tej samoobronie tego kopnięcia w jaja, a co jak nie trafisz w te jaja? Wiesz, jak jesteś takiego potencjalnego agresora, gdy to jest rzeczywiście, nazwijmy go bandziorem, gdy jest to jakiś człowiek bez skrupułów, ty kopiesz mu w jaja i w te jaja nie trafisz, co on ci później zrobi?
Albo ewentualnie jakiś takim psycholem, że go będzie bolało, ale się jakoś tym nie przejmie za bardzo.
No nie, no to jest akurat taki punkt witalny, gdy rzeczywiście jak jest czysto trafione, to nie wiem, to ktoś musi być naprawdę pod wpływem jakichś mocnych środków uderzających, żeby tego nie odczuł, bo to wiesz, no zawodnicy, którzy mają dosyć dużą odporność na ból przez suspensoria dostają tam kopnięcia, co widać czasem w walkach MMA, czy tam kickboxingu, czy boksu, czy znany Andrzej Gołota, wiesz, no gdzieś tam jest to odczuwalne, więc jak to jest czyste trafienie, to rzeczywiście bywa nieprzyjemne, no ale tak jak mówię, no w elemencie jakimś tam scenariusza na ulicy, no co jak nie trafimy.
A ty trenujesz w tym kapie takim na jaja?
Nie.
Nie,
bo wiesz co, to jeśli chodzi, no zakładam, że nikt mnie nie będzie tam celowo atakował, a doszedłem do takiego etapu, że bardziej mi to gdzieś tam przeszkadzało niż pomagało.
Czyli próbowałeś?
Tak, kiedyś tak. Ja wiesz, bo gdzieś tam łapałem, załóżmy, dźwignię płytko i wiesz, no to ta ręka, rzeczywiście wtedy można było ją wydźwigniować, ale docelowo gdzieś tam mi to bardziej przeszkadzało, bo ten zakres ruchu jest jednak mniejszy. Do tego teraz w walce w brazylijskim jiu-jitsu jest to zabronione ze względu na jakieś tam, no nie jest, zakazali ze względu na to, że ktoś na przykład komuś wchodził na plecy i presję robił na kręgosłup, szczególnie jak na przykład, wiesz, o ile to był ten suspensor, był plastikowy, jeszcze luz, ale są też metalowe, więc prowadziło to do jakichś tam
kontuzji?
Wypadków, kontuzji, tak, więc dlatego jest to zabronione.
A w Szczęce trenujesz?
Zależy, wiesz co, na jakim jestem etapie przygotowań. Jak już jestem bardzo zmęczony i nie wiem, przechodzę już tam, nie wiem, półtora miesiąca jakichś treningów, to rzeczywiście te zakładam, dlatego że oprócz tego, że to mi pomaga się skupić, ja się w trakcie walki dużo staram oddychać nosem, no to druga jest też taka, że wiesz, że przy takim zmęczeniu układ nerwowy jest trochę zajechany, jest tu więcej takich ruchów, takich, które mogą sprawić, że nie wiem, że gdzieś dostaniesz te zęby.
Przez przypadek.
Tak, ale wiesz co, w dużej mierze mi to pomaga w koncentracji.
Że się nie martwisz o zęby? Czy...
Nie, w takim, że wiesz, zaciskasz te zęby i rzeczywiście że jest gdzieś ten element taki, wiesz, tego skupienia na tym, żeby ten ochraniacz trzymać.
Mhm. Trochę jak rzucie gumy chyba, ono też podobno poprawia skupienie.
Dokładnie.
A to nie ma tak, że czasami ktoś kogoś uderzy i po prostu coś ułamie mu sobie ząb?
Oczywiście, że się zdarza. Zdarzają się, wiesz, no różne rzeczy. Sam miałem rozcięty łuk brwiowy, bo ktoś mi tam łokciem strzelił, wiesz.
Ale łuk brwiowy to tam sobie strzyjesz i ci nic nie, a jak wybije ci ktoś pół zęba, to trochę...
A jak złamie nos, wiesz, tak samo.
Tak, to też kłopot, no.
Słuchaj, ale to wszędzie, no idziesz sobie ulicą patrząc w telefon, możesz się potknąć i skręcić nogę. No, wszędzie mogą się takie rzeczy zdarzać. Wszystko zależy od tego, wiesz, na treningach, no z kim musisz, tak jak mówisz, no gdzieś tam rozsądnie dobierać, to jest też rolą trenera. Żeby tych takich bardzo, nie wiem, załóżmy agresywnych zawodników po prostu troszeczkę tonować, a wiesz, no jak widzisz, że z kimś nie chcesz robić, no po prostu tego sparingu odmawiasz. No,
jak ktoś jest agresywny za bardzo. Po polsku to się chyba nazywa gronkowiec, a po angielsku staff infection. Mm-hmm. I zdarza się, bo słyszałem, że to się zdarza na gymach i że to są jakieś dziwne plamy i że czasami sobie się robią dziury w organizmie.
Wiesz co, to są jakieś takie, to z tymi dziurami to jest akurat taka, wiesz, powiedzmy, że no ekstremalna, to jest, wiesz, zazwyczaj po prostu jakieś zakażenie, tak? To jest, masz jakąś ranę, no i wiesz, no i ona się zabrudzi i wtedy no, następuje zakażenie bakteryjne. Wiesz co, gronkowce to są naprawdę bardzo jakieś tam nieliczne przypadki, częściej się zdarzają paciorkowce, ewentualnie jakieś tam zakażenia grzybiczne. No ale to wiesz, to wszędzie obcowanie w takim środowisku po prostu może sprawić, że gdzieś możesz się zakazić. No u nas mamy, wiesz, matę akurat bardzo zadbaną pod tym względem, bo wiesz, no codziennie mamy specjalnie, zakupiliśmy taką maszynę do czyszczenia maty, gdzie ona jest codziennie w nocy dezynfekowana alkoholem. Mhm. Więc gdzieś tam o ten element zadbam, ale to wiesz, to każdy może to przynieść w każdej chwili, więc to jest tak, że obcując w takim środowisku po prostu możesz się tym zarazić. Oczywiście wiesz, tutaj w klubie chociażby, no działamy też na zasadzie jakiejś tam obserwacji, nie? To jest też rolą trenera, żeby ewentualnie takich delikwentów, którzy nawet nie wiedzą, takie tak zwane ringwormy bardzo często się zdarzają, to jest zakażenie grzybiczne akurat, które się rzeczywiście przenosi, no to rolą trenera jest wyłapywać takich, nazwijmy to, delikwentów i po prostu dziękować im za jakiś czas, wiesz, za udział w zajęciach, no bo po prostu jest zagrożeniem dla innych ludzi.
Czyli to się przenosi jakby za pomocą potu gdzieś na macie i można się tym zarazić?
Tak, za pomocą potu, za pomocą dotyku, wiesz. No.
No ja o tym wcześniej nie słyszałem, dopiero usłyszałem w jakimś podcaście, że można się jakimiś rzeczami tym zarazić, co byłem zaskoczony, że jakieś są specjalne mydła, żeby się używać.
No czy wiesz, to no masz po prostu mydła antybakteryjne. Mhm. To nie, to wiesz, to na drodze tego lifestyle'u powstały, wiesz, powstały jakieś produkty, które po prostu no są reklamowane pod to, że wiesz, no myj się tym mydłem, to tego nie będziesz miał. To wiesz, no możesz się myć zwykłym mydłem antybakteryjnym, też wiesz, to jest, będziesz się przed tym bronił.
Mhm. Co planujecie w przyszłości, jeśli chodzi o aligatorsów, oprócz tej Krav Magi? Jak chcesz to jakoś rozwijać? Masz jakieś plany nowe?
Wiesz co, no, szczerze mówiąc, to plan był taki, żeby zrobić, wiesz, kilka klubów, jeśli chodzi o aligatora w Warszawie.
W ogóle.
No, mieliśmy otwarty nawet na Włochach jeden klub, to było przed pandemią. Niestety no, pandemia go zaibiła.
Mhm. To też chyba gruba inwestycja w plecy, co?
No, niestety. No i wiesz, no troszeczkę mnie to wtedy, tak powiem, nauczyło, że żeby zrobić coś dobrze w jednym miejscu, dopiero potem gdzieś tam się rozwijać. Teraz, wiesz, no staram się gdzieś tam przede wszystkim wdrażać system treningowy. Tak, mam kilka klubów, z którymi współpracuję. Wiesz, no jest nasza filia w Piasecznie. Ja z kilkoma klubami w Polsce współpracuję jako head coach.
Co to znaczy system treningowy?
No wiesz co, no to masz jakiś tam, powiedzmy, system szkolenia.
Mhm.
System szkolenia, gdzie kogoś zapoznajemy z naszym programem treningowym, gdzie u kogoś sprawdzamy postępy trenujących i gdzieś tam na zasadzie takiej współpracy, żeby kontrolować rozwój szkoły danej.
Czyli jesteście tak jakby... No tak jak powiedziałeś, nadzorujecie inne szkoły, tak, i obserwujecie, co robią, czy dobrze trenują i czy ich ludzie się rozwijają.
Czy się rozwijają. Przede wszystkim, czy jest rozwój, nie wiem, no taki, jaki powiedzmy my byśmy chcieli to widzieć, a przede wszystkim akceptować. Tak.
Aha. Dużo macie zawodników u siebie, takich profesjonalnych?
Wiesz co, jeśli chodzi o jiu-jitsu, no to ciężko powiedzieć, że wiesz, profesjonalnych, no wyczynowych na pewno dużo. jeśli chodzi o samo MMA, no to jest kilku, bo wiesz, no nie jesteśmy klubem profesjonalnym, ja wiesz, no ja swoją przygodę gdzieś tam z klubami profesjonalnymi, zawodnikami profesjonalnymi gdzieś tam już zakończyłem, wiesz, no. Ja tych eventów UFC i zawodników naprawdę bardzo wielu miałem, wielu przeszedłem i wiesz. I
masz już dosyć trochę?
Wiesz co, trochę tak, ale z drugiej strony nie bardzo, wiesz, nie bardzo też na ten moment mam narzędzia, żeby coś takiego robić. Wiadomo, że ta moja wiedza, którą gdzieś tam mam, na pewno pozwoliłaby mi to zupełnie inaczej nad tym pracować, bo zawsze to była, wiesz, tam jakaś partyzantka. Pracowałem, wiesz, z trenerami z lepszym, gorszym skutkiem. Teraz, wiesz, teraz mam taką możliwość, że robię to u siebie i przede wszystkim chcę dać szansę amatorom, dlatego że uważam, że najważniejsze jest to, żeby ludzi uczyć tego, powiedzmy, takich podstaw, tego wszystkiego, co wiesz, co gdzieś może mi później pozwolić sprofesjonalizować klub, bo wiesz, jak będę miał grupę amatorów, która będzie chętnie przychodziła do klubu, to ja będę miał czas, czy tam możliwości na to, żeby poświęcić się na budowaniu profesjonalistów. A jak ja zaczynam od profesjonalistów i gdzieś tam nie mam za bardzo możliwości wspierać tych profesjonalistów finansowo, czy w jakikolwiek inny sposób, no to wiesz, to gdzieś tam to się kończy zawsze nieporozumieniami.
Mhm. No oni też wymagają dużo więcej uwagi, no, a musisz mieć jakąś podstawę w postaci tych amatorów.
Dokładnie.
A jak, czy ty się zajmujesz marketingiem Alligatorsów?
Wiesz co, troszkę się zajmuję, ale to jest, wiesz, no, nasz marketing opiera się na jakiś tam, znaczy teraz mamy już jedną dziewczynę, która nam ten marketing gdzieś tam pomaga rozwijać, no ale wiesz, w dużej mierze no przez to wszystko, co się działo, no po prostu nie było nas stać na jakieś tam konkretne działania marketingowe, więc gdzieś tam się po prostu sami jakoś tym zajmowaliśmy, jakimiś tam, powiedzmy, swoimi kanałami, swoimi drogami, nie mając na to dużych budżetów finansowych.
A to nie przynosi wystarczających efektów prowadzenia Instagrama, Facebooków i tak dalej?
Wiesz co, ale doszedłem do takiego momentu, że to trzeba jednak robić w przemyślany sposób i odpowiedni, bo ludzie też tego gdzieś tam od nas oczekują, wiesz? Bardzo, bardzo fajne jest to i to jest wdzięczne, że ludzie do nas przychodzą po to, żeby dostać jakąś tam, nie wiem, no dostać jakąś tam wiedzę, nazwijmy to, czy dostać jakieś dobre samopoczucie przez to, że biorą udział w treningach, ale fajne jest to, że gdzieś tam ja mam zamiar to wszystko tych ludzi jeszcze pokazać, tak? No bo ludzie lubią się pokazywać ze swoimi jakimiś tam pasjami, ze swoim hobby i to jest gdzieś tam jakimś takim moim planem, że chciałbym stworzyć coś takiego jak, wiesz, tam czy Alligatores TV, czy to, że będę, wiesz, z klubowiczami nagrywał jakieś takie zwykłe, proste rzeczy, krótkie formy, dużo, no, mamy dosyć dużą bibliotekę zdjęć, będziemy dużo zdjęć klubowiczów naszych publikować, więc tutaj chcę tak jakby wyjść troszeczkę na zewnątrz, otworzyć się, pokazać, że u nas nie tylko klubowiczom, ale też innym, że u nas się dzieją fajne rzeczy i że po prostu u nas ludzie, wybierając nasz klub, będą się u nas dobrze czuć.
Mhm. Jakiegoś fotografa może czasami warto zatrudnić?
No mamy właśnie Olkę Sendek, która robi naprawdę świetne zdjęcia. No i że tak powiem, no gdzieś zaczynamy to teraz działać w tym temacie i wiesz co, no ona robi świetne zdjęcia, tylko wiesz, ja też jestem troszeczkę ograniczony, żeby te zdjęcia wrzucać. I mamy gdzieś te zdjęcia wrzucać, ale wiesz, jest 300 jeszcze innych rzeczy do robienia, ale tak jak mówię, no teraz daję sobie ten czas, no wiesz, za kilka dni też mam wesele, te przygotowania do wesela. Chwilę temu miałem Mistrzostwa Europy, cały czas wiesz, cały czas coś wiesz, coś się na tyle działo, że rzeczywiście a to są tam różne jeszcze okoliczności, że trochę więcej obowiązków na mnie spadło, więc no staram się gdzieś tam to wszystko pośrodkować, daję sobie te wakacje jako taki okres przejściowy, no bo będę po weselu, już będę, zakończę stan kawalerski, zakończę stan niebieskiego ptaka.
Koniec
obijania się. Już nie będę wolnym strzelcem tak zwanym, więc tutaj też będę musiał te swoje działania wszystkie zoptymalizować i by tam jakoś, wiesz, no po tych wakacjach we wrześniu rzeczywiście już widzieć ten swój klub, tak jak go sobie wymarzyłem, jakbym chciał go widzieć. I tak jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bo gdzieś tam tych działań udaje mi się, wiesz, dla ludzi szczególnie zrobić tyle, że wiesz, no, tak naprawdę mi się wydaje, że nie wiem, więcej jak 80% ludzi korzystających z mojego klubu jest zadowolona, więc to mnie tak naprawdę bardzo cieszy.
Ja jestem zadowolony na pewno. Chodziłem wcześniej na Gorillę, też było fajnie. Miałem wrażenie, że tam jest troszeczkę, ten klub jest mniejszy i to też się da odczuć, bo jak idziesz do Alligatorsów, to nie ma tyle tych samych twarzy. Ludzie się troszeczkę bardziej przewijają w Alligatorsach.
No większa rotacja jest na pewno większa u nas. Nie? No wiesz, ja mam chyba 16 albo 17 trenerów, więc wiesz, no jest rzeczywiście tych grup trochę, a powiem ci szczerze, no mam ochotę i nadzieję się jeszcze rozwinąć, tak, w jakichś tam kierunkach i wierzę, że to zrobię, bo lubię.
Jasne, bo jesteś osobą, która się rozwija. Czemu miałoby ci się nie udać?
Staram się.
A jeszcze jedno pytanie chcę ci zadać. Mówiłeś, że chodziłeś na terapię i mówiłeś, że chodziłeś w góry i robiłeś różne inne rzeczy, jeśli chodzi o pomaganie sobie w jakimś tym stanie depresyjnym. I z twojej perspektywy, co według ciebie najbardziej działa, albo czy wszystko naraz, czy jak to widzisz?
Wszystko naraz, wiesz. Znaczy, na pewno ostatnim elementem, po który bym sięgnął, jest farmakologia. Ja akurat, jeśli chodzi, przeszedłem kilka środków farmakologicznych, nie mając tym najlepszych doświadczeń. W końcu znalazłem jakiś tam, który mi rzeczywiście ten nastrój ustabilizował, ale też to nie było jakiejś tam rewolucji. Psychoterapia z pracą jakąś tam własną, przede wszystkim z pracą z ludźmi, dała najlepsze efekty. Przede wszystkim to, co dało mi najwięcej, to chyba dojście do tego, że trzeba być szczerym wobec siebie. Siebie samego nie oszukasz i to jest tak naprawdę chyba najtrudniejsze, ale ja do tego doszedłem przez psychoterapię, że musisz umieć siebie pytać samego i umieć samemu sobie odpowiadać na te pytania i to jest tak.
A wcześniej zadawałeś sobie jakieś pytania i nie odpowiadałeś albo okłamywałeś się?
Albo tak, no dosłownie.
Ja się nad tym często zastanawiam, jak działa okłamywanie samego siebie? Ja tego trochę nie rozumiem.
Wiesz co, w skrócie to nie wiem, mając, że tak powiem, duży bałagan w życiu na danym etapie, nie przejmując się tym bałaganem, mówisz sobie, będzie dobrze. I wiesz, i kompletnie zajmujesz się, załóżmy, nie wiem, bierzesz się, masz tutaj w jakiejś tam sferze, powiedzmy, duży bałagan, nie sprzątając go, bierzesz się za zupełnie coś nowego z powiedzeniem, a przecież będzie dobrze, nie?
Bagatelizowanie takie.
Tak, chociażby. A niestety, no, prawda jest taka, że samo się nic nie zrobi, a wszystko da się zrobić tylko i wyłącznie przez działanie.
Mhm. Jak ja słucham, a słucham sporo podcastów psychologicznych, to oni często mówią, że ludzie z depresją to rzadziej ludzie z takim, to się nazywa jakiś dysbalans chemiczny w mózgu, czyli jakiś problem z hormonami, a bardziej raczej dysorganizacja życia. I z tego, co mówisz, to chyba u ciebie też trochę tak było, nie?
Wiesz co, no, jak to powiem właśnie mój przyjaciel Martin Tybura, kurwa, depresja to jest jak się robić nie chce. No, wiesz co, i gdzieś tam po jakichś, wiesz, na latach tego wszystkiego, to trochę na tym polega, wiesz, że po prostu nie chce wychodzić ze swojej strefy komfortu, a to moją strefą komfortu jest takie siedzenie i, nie wiem, i umartwianie się, użalanie się nad tym, o Jezu, ale gdyby to się nie stało, to byłoby tak, i wiesz, i spędzasz, niepotrzebnie marnujesz czas, rozpamiętywając jakieś rzeczy, które mogłyby być, a których nie ma, a jak to by mogło być, gdyby było tamto. Nie, nauczyłem się tak naprawdę, że działanie prowadzi nas do wyjścia z tej depresji, bo rzeczywiście, no, depresja jest tam gdzieś już jakąś, nazwijmy to, zdiagnozowanym, no może nawet schorzeniem, tak? Gdzieś.
Wtedy jak masz ten dysbalans rzeczywiście zbadany.
I być może niektórzy nie są w stanie poradzić sobie bez farmakologii, żeby wyjść z tego, ale za farmakologią musi też wyjść psychoterapia, bo to jest...
I działanie.
Tak, bo bez tego tak naprawdę tylko samo, nie wiem, branie środków farmakologicznych i powiedzmy nie pracowanie nad swoim życiem, żeby rzeczywiście ten bałagan gdzieś tam sprzątać, no nie da żadnych efektów.
Mhm. Ale za pomocą psychoterapii i łażenia, robienia trudnych rzeczy, chyba bym bardziej tak to nazwał. Tak. Udało ci się z tego wyjść i teraz jest legit.
No wiesz co, czy udało się wyjść, to czas pokaże, wiesz, bo ja, wiesz, no, że tak powiem, no, ja wychodzę z założenia, że trzeba być zawsze gotowym i wiesz, na życie potrafi nam gdzieś tam, wiesz, no, jakieś tam psikusy cały czas robić, cały czas nas wprowadza w jakieś tam trudne chwile i wiesz, no po prostu trzeba pamiętać o tym, że rzeczywiście tylko to naprawdę realne działanie daje nam możliwości wyjścia z tych trudnych sytuacji, a nie siedzenie i patrzenie się na wiesz, jak to życie ci przelatuje przez palce.
Super. Mega dobrze się z tobą rozmawia. Jestem zaskoczony, serio. Bo jak przyszedłeś, to nie byłem pewien, czy będziesz taki rozgadany, ale jak zacząłem z tobą rozmawiać, to naprawdę nice. I gratulacje zdobycia Mistrzostw Polski w wieku 42 lat.
Dziękuję.
To się chyba nieczęsto zdarza.
Mam apetyt na więcej. Znaczy wydaje mi się, że jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, wiesz. No mówię wydaje mi się, bo jednak jest to jakiś wiek, powiedzmy, że zaawansowany. Mój organizm też jest no, znacznie wyeksploatowany, ale to nie jest jeszcze ostatnie słowo, bo mam apetyt na więcej. Mam ochotę jeszcze trochę się poszarpać.
Z Brazylijczykami.
Nie tylko z Brazylijczykami, z Polakami również, także że jak ktoś ze znajomych słucha, to niech się już może się bać. Na pewno to pierwsze miejsce rezerwuję dla siebie, bo tylko to mnie interesuje. A wiesz co, przede wszystkim ja się bardziej cieszę, że mogę dawać możliwości i tam poczucie jakiegoś, nie wiem, wsparcia innym, wiesz, to bo nauczyłem się tego, że życie mnie nauczyło. Ja zawsze lubiłem dawać, zawsze, nie wiem, zawsze byłem osobą bardzo chętną do pomagania, ale wiesz, ale sam byłem zaniedbany przez siebie. I dopiero jak gdzieś tam zadbałem o siebie, zadbałem o swoje otoczenie, swój komfort, dopiero to dawanie, oprócz tego, że przynosi znaczne efekty, dodaje mi jeszcze więcej satysfakcji. I ja chcę, wiesz, prowadzić się dobrze po to, żeby móc jeszcze więcej dawać siebie innym. I to jest, wiesz, to jest taka fajna puenta tego wszystkiego, co mi się udaje robić.
Mhm. I świecić takim dobrym przykładem. To jest. Plus wydaje mi się, że to wychodzi z tego bardzo mocno z tego twojego. Z tej twojej przeszłości, o której powiadałeś na początku, że jakby kiedyś żyłeś w środowisku, w którym nie było za bardzo perspektyw, no i teraz chcesz zmienić ten świat wokół ciebie.
Chcę.
Myślę, że ci wychodzi. Ja przynajmniej korzystam i chodzę do aligatorów.
Dziękuję i zapraszam.
Powiedz jeszcze ludziom, gdzie cię można znaleźć w internecie.
W internecie no, trzeba wpisać w Google Kamil Profesor i ktoś znajdzie.
Kamil Umiński Profesor. Na tak. Instagramie najlepiej. Tam
na
masz.
Instagramie Profesor BJJ, jak ktoś tam ma ochotę zajrzeć, to zapraszam. Nie dzieje się wiele na bieżąco tam jakoś, bo no jestem osobą jakąś tam introwertyczną i rzeczywiście social media traktuję gdzieś tam w dużej mierze jako gdzieś tam element jako narzędzie, tak? Czyli element zapoznawania bardziej z tego, czym robię. To nie jest tak, że ja tym żyję, że ja nie wiem, no tam po prostu, no nie wiem, otwieram lodówkę i co dzisiaj będę jadł na śniadanie, przedstawiam. Aczkolwiek, wiesz co, gdzieś tam uczę się i staram się przełamywać niektóre elementy takie, które są rzeczywiście, że chciałbym ludziom pokazać, takiego jakby codziennego życia, ale to tylko i wyłącznie dlatego, żeby pokazać im, że nie powinni się wielu rzeczy bać. Tak jak, wiesz, no ja gdzieś tam odważyłem się sięgnąć po swoje marzenia i uważam, że bardzo wiele ludzi traci czas po prostu przez to, że się gdzieś tam nad sobą umartwia, gdzieś tam siedzą w miejscu, w którym nie lubią by być, mimo tego, że nie lubią być, mimo tego, że mają możliwość jakiejś tam zmiany albo przejścia, wiesz, w inną jakąś tam strefę. Więc może gdzieś tam się przełamie i uda mi się gdzieś tam to przedstawić.
Ja też mam problem z takimi social mediami, że nie mam takiego zwyczaju, jak niektórzy ludzie mają taką, mam wrażenie, że łatwo i że po prostu sobie wstają i wrzucają, a ja dzisiaj robię to i piję sobie kawkę.
Wiesz co, bo ludzie mają potrzebę też takiego przedstawiania siebie, bo lubią siebie gdzieś tam.
Ale to jest dobre z jednej strony. W twoim przypadku, kiedy prowadzisz klub, to by było zajebiste, gdybyś potrafił to robić. W moim przypadku prowadzę podcast, też by było genialnie, ale to nie jest jakby mi po drodze.
Ale właśnie widzisz, tym osobom, które często robią jakieś tam rzeczy wartościowe i jakieś fajne, no bardzo często są jednak mimo wszystko zamknięte na to, żeby z tym pokazywaniem się, a że tak powiem, niektórzy robią te bzdury kompletnie nieistotne i czasem naprawdę się zastanawiam, czy ludziom się po prostu nie nudzi. Najzwyczajniej w świecie im się w życiu nudzi i wiesz, no pokazują te rzeczy. I najgorsze jest to, jak wiesz, był taki jakiś kilka lat temu, jak łapałem się na tym, że nie wiem, że potrafiłem bezsensownie godzinę z mojego życia, mojego dnia, takiego ciężkiego, zapracowanego stracić na przeglądanie Instagrama. Przecież to bzdura jakaś.
Nie? Dokładnie, tak. A jednak screen time w telefonie nie kłamie.
Tak, dokładnie.
To jest przerażające. Jak czasami sprawdzę, myślę, jak to jest kurwa możliwe, że siedziałem się 4 godziny na telefonie, nawet nie wiem kiedy.
4? Ja czasem bywam, że po 6. Fakt, że ja dużo oglądam na telefonie jakichś tam materiałów szkoleniowych, ale patrzę, nie, że tam wychodzi, że średnia tygodniowa, wiesz, że 6 godzin dziennie. Ja mówię, jak, nie?
Ja kiedyś miałem taki wolniejszy okres i nie miałem co robić, to ja czasami 8 miałem screen time'u. I to jest przerażające, jak sobie wyobrazić, że 8 godzin siedzisz i nie wiesz, kiedy to mija. To nie jest tak, że siedzisz 8 godzin, patrzysz na zegarek, jeszcze 2 godziny będę
scrollował. Tak, tak, dokładnie. No nie, no, to w trakcie 24 godzin, ale jak to jest dużo, nie?
No, i jeszcze się tego nie zauważa, że to po prostu jakoś tak wychodzi.
Takie życie, no, to jest wszystko dla ludzi.
Jeszcze ja sobie ostatnio zapisałem jedną rzecz odnośnie tego, co mówisz, że ludziom się czasami nie chce, mogą tyle zrobić. Ja sobie zapisałem na kartce, że, bo ja mam taki nawyk mówienia, że mi się czegoś nie chce zrobić, a nie chce mi się tego robić. I rozkminiłem, że to jest tak właściwie ignorancja wobec tego, co ja mógłbym zrobić, że jak mi się nie chce, to jest mój brak wyobraźni. I powiem ci, że to nawet na mnie nieźle działa. Jak sobie patrzę na tą kartkę i mówię sobie, że coś mi się nie chce, to staram się jakby wyjść z tego pola, o którym aktualnie myślę i pomyśleć, że mógłbym zrobić dużo więcej niż tylko ta malutka rzecz, której właśnie mi się nie chce i to w jakiś sposób pozwala mi się uwolnić z tego nie chce mi się. Więc to jest trik, który ostatnio rozkłoniłem.
No, gratuluję.
Dziękuję. Chciałem się pochwalić, bo na mnie działa w końcu coś.
To dobrze, nie? To, wiesz, może ktoś to podłapie i też.
Po co to mówię. Dobra, kończmy. Bardzo ci dziękuję za wzięcie udziału.
Moja przyjemność, dziękuję.